Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 422. Ja nazywam się Damian Pelucha-Dachman i ze mną jest Ryszard Choniowski, a Karysław. Witaj, Ryszardzie.
Witam serdecznie, Damianie, witam także wszystkich słuchaczy i jeszcze serdecznie witam wszystkie możliwe słuchawki, które mam nadzieję słuchają nas w ten... Nie wiem o jakiej porze, ale my to nagrywamy w nocy.
Tego upalnego października.
Tak, upalnego października, tak.
No, zanim poruszymy te najważniejsze, najbardziej gorące tematy tego tygodnia i porozmawiamy, co ostatnio graliśmy, no, muszę otworzyć segmentem erat, korekt i sprostowań, bo okazało się, że padło parę nieścisłości w poprzednim odcinku, chciałem więc uderzyć się w pierś i tak podobno stwierdziliśmy, że pan samochodzik też potrafił swoim pojazdem niezwykłym pływać pod wodą. Oczywiście
nie
potrafił,
to nieprawda, nie potrafił,
bo był amfibią, tak. Więc na wodzie mógł, tak. I drugim sprostowaniem jest podobno przechrzciliśmy Narvik na Navrik. To też nie było najlepszym rozwiązaniem. I jeszcze jedna rzecz, którą miałem sprostować, że film z Bertem Reynoldsem, Nieodżałowanym, który ja pamiętam doskonale jako właśnie Cannonball Run, nie nazywa się po polsku Miś Kierownicy Ucieka. I to są dwa różne filmy, oczywiście w obu gra Bert Reynolds, ale to wszystko. Nie wiem, czy były jeszcze jakieś, prawda, rzeczy do sprostowania. To jest nowy segment, mam nadzieję, że nie będzie się często powtarzał, bo zwykle uważamy się za osoby nieomylne, prawda, Ryszardzie?
No nie, ja się uważam za omylnego, ale rzadko.
No i właśnie w takim gronie nieomylnych musimy skomentować dzisiejsze wydarzenie, bardzo, bardzo interesujące, szczególnie ze względu na jakie wahania giełdowe mogą z tego wyniknąć. Otóż Andrzej Sapkowski, oczywiście nie osobiście, ale poprzez prawników, upomniał się o tantiemy, które uznał, że przysługują mu ze względu na to, że po prostu CD Projekt Red taką świetną grę zrobił i tyle zarobił, że te marne pieniądze, które on dostał wiele, wiele lat temu za udostępnienie właściwie chyba, Ryszardzie, bez ograniczeń licencji swojego świata, swojej postaci w grach komputerowych, tam chyba nie było żadnej klauzuli, czego nie może CD Projekt robić.
Nie pamiętam, wiesz, ja tej umowy nie widziałem, natomiast słyszałem wielokrotnie, jak Michał Kiciński i Marcin Miski o niej rozmawiali. I to była bardzo szeroka licencja, natomiast nie na wszystko. To była licencja na stworzenie gry komputerowej, to nie była licencja na stworzenie jakichś dodatkowych materiałów. Także nie obejmowała na pewno wszystkiego. Natomiast była kupiona bardzo tanio. Bo z tego,
mówi się o 35 tysięcy
chyba
złotych.
Tak, chyba ja słyszałem 40 tysięcy złotych. Mhm, tak. No ale jakby to są te same wartości mniej więcej. To nie robi wielkiej różnicy. Co no jest jakby pokazuje trochę charakter pana Andrzeja, który wydaje mi się, że mimo swojego wykształcenia ekonomicznego i umiejętności liczenia czasami bywa, z tego jak miałem go okazję poznać, to też to nie mam żadnej bliskiej znajomości, po prostu miałem okazję kilkukrotnie z nim porozmawiać, kilka razy go spotkać, bardziej na zasadzie fan.
Ja też go chyba kiedyś minąłem jakieś 20 lat temu na jakimś konwencie.
No to ja byłem na kilku spotkaniach.
Ja nie mówię, że oczywiście nie porównuję mojego zetknięcia się, prawda, mijaniu pana Andrzeja na schodach z swoją prawda, konwersacją, która na pewno była bardzo ciekawa, ale tak jak mówię, tak wiem, ten człowiek nie jest po prostu tylko memem z internetu.
Tak, i autorem jest, i pan Andrzej bywa, mam wrażenie, takim raptusem czasami. To jest bardzo ładne słowo w ogóle. I tak czasami działa chyba impulsywnie, nie analizując, nie licząc, nie zastanawiając się nad tym, co może przyszłość przynieść, tylko patrząc bardziej z perspektywy tu i teraz. I z perspektywy tu i teraz roku 2002, bo wtedy była ta umowa podpisana, ta druga umowa, poprzednio miał z Metropolis. Wydawało mu się zapewne, zresztą to też podkreślał w wywiadach, że że ta gra nie przyniesie żadnych pieniędzy i że po co mu procent, skoro może dostać jakieś tam pieniądze od razu. Z góry.
Ale to jest właśnie ciekawe, że ja gdybym kiedykolwiek stworzył cokolwiek, to zawsze bym się gdzieś zabezpieczył nawet 0,5% ewentualnych zysku, bo ja nie wiem, ile na przykład J.K. Rowling zarobiła na filmach, na grach wideo i tak dalej. Przecież Harry Potter to nie tylko licencja oczywiście książki to oczywiście to ona ma, to jest główne źródło, ale Ale być może ona tak naprawdę więcej na tej franczyźnie zarobiła.
Na pewno.
Jest w sieci sklepów Primark możesz kupić kubeczki, poduszki, plecaczki, ubrania i tak dalej właśnie z Harry'ego Pottera. No
tak, jak George Lucas więcej zarobił na wszystkich akcesoriach pobocznych gwiezdnowojennych niż na samych filmach, na których też oczywiście
no tak, Mel Brooks opowiadał taką anegdotę, że jak pytał właśnie George'a Lucasa, czy nie ma nic przeciwko. Oczywiście no to bardziej złożona rozmowa była, ale mniej więcej można było do tego tak sparafrazować, że czy ma coś przeciwko, że będą parodiować Gwiezdne Wojny i jak daleko mogą się posunąć. Powiedział, że wszystko mogą robić, co chcą, ale nie mogą sprzedawać swoich figurek i tak dalej, zabawek z tego. I nie wiem, czy pamiętasz, jest taka scena właśnie w Kosmicznych Jajach, gdzie Lord Wiadro chyba pokazuje różne zabawki, jakie tam będą. Nie wiem, już nie pamiętam dokładnie tej konkretnej sceny, ale to było takie
nawiązanie. Rick Moranis by grał, prawda?
Tak, fantastyczny aktor. Świetnie się
sprawdza. Ja pamiętam sekwencję przeczesywania pustyni takimi wielkimi grzebieniami. To był śmieszny film. Ale wracając jeszcze do pana Andrzeja.
Ja rozumiem ten żal, kiedy właśnie, bo to jest coś takiego, jakby na przykład miałbyś los na loterii i byś go komuś oddał, ale to nie jest dokładnie to porównanie, bo gdyby energia, pieniądze, no fantastyczna jakby... No, gdyby nie ogromna praca CD Projektu, żeby stworzyć właśnie nie tylko, no bo to nie od razu powstał Wiedźmin 3. To był proces. I pierwszy Wiedźmin no, był świetną grą, ale to nie było jeszcze to samo, co prawda ewentualnie właśnie stało się no tak takim hitem, jakim właśnie jest Wiedźmin 3. Tą grą absolutną. Tą 11 na 10. I to sprawiło, Nie książki fantastyczne Sapkowskiego, które oczywiście też są dostępne na Zachodzie, nie fantastyczny film z Michałem Żebrowskim, to właśnie ta gra postawiła go obok, może nie zaraz obok, ale gdzieś tam blisko, nie? Na tym panteonie gwiazd pisarzy fantazy, że on może właśnie z George'em R.R. Martinem właśnie rozmawiać o tym, gdyby właśnie, bo to jeszcze nie wiadomo, no nie, jak będzie wyglądał ostatecznie serial The Witcher na Netflixie, ale gdyby się udało, no to on z tego będzie miał takie miliony, że powinien się cieszyć, kibicować, żeby ta marka nie była okryta jakąś taką nutką skandalu, bo wszyscy to mówią, no, dzisiaj to internet huczał, każdy miał coś do powiedzenia, pewnie twój Twitter, mój Twitter, Facebook to pękał od różnych opinii. I ja się też zgadzam z tobą właśnie, z tym stwierdzeniem, którym właśnie pisałeś na Twitterze, że prawdopodobnie to się skończy polubownie, prawdopodobnie dostanie dosyć dużą sumę Andrzej Sapkowski, ale to właśnie jest nie fair, bo na tym to polega właśnie zawieranie. Oni zaryzykowali, CD Projekt zaryzykował, zainwestował mnóstwo pieniędzy i odniósł fantastyczny sukces. Być może, jak widzisz, że na przykład teraz kolejne kupony są odcinane, bo kwestia jest tego, czy jak gwint traktować, nie? Czy to jest gra w świecie Wiedźmina? No chyba tak, nie?
O ile się no nie tak, mylę. Teraz jeszcze ten Thronebreaker wychodzi.
No właśnie, czyli to jest pytanie, czy to jest
całkiem sympatycznie.
Czy ta druga umowa, to już tak powiedziała, że wszystko teraz robicie gry, to ja pieniądze z góry i możecie robić co chcecie, nie? I odcinać kupony, bo ja się na przykład śmiałem, jak Wiedźmin się miał, bo Wiedźmin jest w tym chyba w szóstym Soul Caliburze.
Geralt jest, tak.
Tak, Geralt, przepraszam. Tak, że wszystkie te jakby rzeczy tego świata, one sobie tam żyją i jakby sama marka, czy to Witcher w ogóle, ale nie Wiedźmin, tylko Witcher, to jest znak handlowy CD Projektu, czy tam, nie wiem, jak to określić, tak, dokładnie, bo się nie znam, ale jakby gdyby i chyba tak było, nie wiem, może się mylę, właśnie, znaczy ten serial, który powstaje oczywiście bez udziału CD Projektu, ale z udziałem Andrzeja Sapkowskiego, jeśli on ma się nazywać The Witcher, to on musi gdzieś tam licencjonować może tą nazwę od CD Projektu. Tak mi się wydaje, że jako znak handlowy, ale to oczywiście zupełnie moje takie przypuszczenie.
Trudno im na ten temat się wypowiadać, na temat serialu i jego zależności licencyjnych. Natomiast nie zapominajmy, że jeszcze na podstawie gry powstały komiksy. Znaczy, może inaczej.
I gra planszowa.
Tak, gra planszowa słaba bardzo. Najsłabsza chyba gra Ignacego.
Moba chyba była też, nie wiem, czy pamiętasz to.
Znaczy była moba nazwać,
taka na tablety. Był,
no i te komiksy, które powstały, trzy wydane w Polsce, nie wiem, czy na Zachodzie były, one są po prostu słabe, bardzo. One są strasznie słabe. One są tak
gorsze od Cebulki Polcha?
Są znacznie gorsze, bo tam, wiesz, tam był materiał źródła, znaczy powiedzmy sobie tak, są trzy komiksy, z czego te zachodnie, powiedzmy, z czego drugi komiks jest, i może to jeszcze sprawiło, że Andrzej Sapkowski się delikatnie zirytował, ponieważ jest to jeden z rozdziałów sezonu Burz, przetransponowany, zaadaptowany na modłę komiksową, bez wspomnienia tego, że pochodzi z sezonu Burz, bez wspomnienia w ogóle Andrzeja Sapkowskiego, co jest zagrywką moim zdaniem bardzo kiepską, bardzo słabą, bardzo tak poniżej pasa, chyba że oczywiście zakulisowo się umówili, że spoko, nie musicie pisać, że to pochodzi z sezonu Burz, i dosłownie tam są...
Ale nie wyobrażam sobie w dzisiejszych czasach, kiedy wiesz, najmniejsze rzeczy takie, wiesz, już się trąbi plagiat, coś takiego by mogło przejść.
No, ale to jest jakiś, no, wiesz, ja czytam ten komiks, tak, przecież to jest sezon Burz, nie? Otwieram książkę, no i wiesz, tam jest scena po scenie, dosłownie to samo, a jest napisane jako autor jakiś tam amerykański scenarzysta. Mhm. I jak sobie myślę, ale o co chodzi? Nie ma w ogóle ani jednego miejsca zaznaczonego, że to jest sezon Burz. Mhm. Który zresztą wtedy jeszcze nie wyszedł po angielsku, więc nie wiem, to dopiero teraz chyba jakoś niedawno wyszedł, o ile w ogóle, jeszcze nie pamiętam. Natomiast pierwszy komiks, tam Dom ze szkła, to jest tragedia, to jest takie dno, że ja jako miłośnik komiksów zmuszałem się, żeby to czytać.
Tak.
Ten drugi to jest o właśnie sezonu Burz. Fajna fabuła, bo to jest fajna opowieść o lisicy. Jak ktoś nie czytał, to nie będę tutaj psuł zabawy, bo to jest naprawdę fajna opowieść, która w książce jest takim osobnym w zasadzie epizodem. I tutaj mógł ten osobny epizod być wykorzystany. Natomiast trzeci komiks to jest jakby trawestacja też ostrzydze opowieści, która była tak słaba, że nie przebrnąłem przez pierwsze cztery strony w zasadzie i widziałem. Plus jeszcze nadatek polska i angielska wersja są, no, że tak powiem, różnią się fabularnie tak mocno.
To chyba też słyszałem, że jakieś były właśnie takie w tłumaczeniu coś tam.
Tak, coś w tłumaczeniu, jak tam były jakieś przedziwne rzeczy. Mhm. Więc komiksy są słabe, po prostu są słabe, więc nie wiem, może to też spowodowało irytację pana Andrzeja. Na pewno spowodowało irytację pana Andrzeja to, że jego książki, jak się popatrzy na półki w zachodnich księgarniach, to bardzo często są umieszczone przy tak zwanym gaming fiction. Czyli gry na podstawie.
Tak. Znaczy, no to był taki główny zarzut, nie? Że on tak mówił, że robiły mi tyle smrodu, bo wszystkim się wydaje, że gry były pierwsze i później, że te.
No tak, i tutaj jakby pokazuje się całkowity brak umiejętności dyplomatycznej.
To jest ta ignorancja, no nie? Właśnie tak. Też.
Tak. Tak, ale wiesz, powiem tak, to może on od samego początku mógł to rozwiązać znacznie lepiej. Bo to można, jakby tutaj jest też trochę jego arogancji, no niestety. To pan Andrzej, jakby ja mam ogromny szacunek do jego twórczości, ale jest trochę bufonem i jest przekonany o swojej wielkości i jest wielkim erudytą. Tak. I jest bardzo elokwentny, potrafi wspaniale opowiadać, ma ogromną wiedzę, natomiast trochę brakuje, wydaje mi się, jako osobę, wiesz, jestem osobą obcą, tak? Takiej empatii trochę brakuje. Nie ma, nie zastanawia się czasami nad tym, jaką reakcję może wywołać swoimi słowami, czy na pewno będzie reakcja dobra. Tak samo mam wrażenie też, że na przykład przy podpisywaniu tej umowy tutaj wyższość pokazała, on jest ekonomistą, tak? On jest handlowcem. Przez wiele lat, w latach 70. jeździł na zachód handlować futrami. I powinien się nauczyć pewnych handlowych sztuczek. Tak samo wiesz, powinien zapewnić sobie jakieś tam 0,5% czy 1% z przychodów. Natomiast on, jako wychowany w ekonomii socjalistycznej, mógł po prostu o tym nie pomyśleć.
No właśnie.
I jakby być
handlowcem... No bo też nawet się wydaje, że tak ta suma... Ja rozumiem, że na przykład pisarze nie mają lekko w Polsce, bo książki, bestsellery, takie fantasy, to mi się wydaje, że to się sprzedają w kilku tysiącach sztuk. Kiedy pisarz ma naprawdę no, kilka złotych od książki, to się wydaje, że jakaś duża suma, nie? Taka jednorazowa, ale z drugiej strony właśnie to jest to, że tak jak mówisz, no, jak ekonomista powinien lepiej się zabezpieczyć, to jest bardzo, bardzo mądrze powiedziane, że po prostu gdyby to był każdy inny człowiek, w sensie inny pisarz, który tylko myśli o tym, żeby nie wiem, nawet za darmo by oddał, ale tylko żeby ktoś właśnie ten jego postać gdzieś wykorzystał, bo wie, że właśnie, gdyby powiedzmy każdy inny pisarz chciałby stworzyć taką postać, którą takie studio jak CD Projekt mogłoby wziąć i zrobić taką monumentalną grę wszechczasów, która by rozsławiła materiał źródłowy, nawet gdyby on był uznawany za tak jak mówisz, no nie, książki na podstawie gry, a nie odwrotnie, ale chodzi o to, że no, do tej pory mi się wydaje, że dopóki gry nie osiągnęły sukcesu, to nie były wszystkie tomy przetłumaczone, to chyba tylko były pierwsze i też były... one się jakoś fantastycznie nie sprzedawały, mi się wydaje, a jednak gry bardzo dużo dały, no i teraz to, że serial będzie na Netflixie, mam nadzieję, że to będzie przynajmniej serial na poziomie, znaczy to będzie ten serial z górnej półki, bo jest bardzo dużo seriali na Netflixie, które powstają masowo i fantasy jednak wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, no bo to jest jednak, no mówimy, jak powiedzmy niskie nakłady wyglądają, tak? Bo mieliśmy już takiego niskobudżetowego Wiedźmina, więc no, chciałbym, żeby to był taki odpowiednik modyfikowanego węgla. Żeby to było widać, że być może nie każdemu się podoba to, co zrobili z fabułą, tak? Bo są znaczące różnice między książką a serialem, ale wizualnie serial wygląda świetnie i mi się bardzo serial podoba, więc jakby dla mnie to jest naprawdę bardzo dobra adaptacja, więc jakbym chciał, żeby ten Wiedźmin właśnie też był taki dobry, żeby Andrzej Sapkowski zarobił maść na tym serialu to, co powiedzmy stracił podpisując teraz, wiedząc już, niekorzystną umowę, która wtedy wydawała się bardzo dobra. Być może za te
40 tysięcy,
w 2002 roku mogłeś kupić mieszkanie, no
nie,
na przykład nie w Lublinie.
Tak, może w jakiejś mniejszej miejscowości, tak, w mniejszej miejscowości mogłeś na pewno kupić jakieś tam małe mieszkanie za 40 tysięcy. Tak. I może niedługo dowiemy się o sieci hoteli, które wtedy...
No ja jestem też pewny, jestem pewny, że i tak polubownie uda się to rozwiązać, bo nikomu z żadnej ze stron, a na pewno nie CD Projektowi, nie zależy na tym, żeby mieć jakiś problem z oryginalnym twórcą. Bo to by było wtedy tak jak Alan Moore i jego Watchmeni, nie wiem, czy w ogóle... Tak. No, czy jako znawca komiksu, no oczywiście znane ci jest nazwisko.
Nie, no jestem wielkim fanem Alana Moore'a, ogromnym,
tak.
Wiesz, czytałem.
I to jest ekscentryczny...
ekscentryczny to mało powiedziane. To jest,
dokładnie.
Wiesz, Alan Moore się uważa za maga w ogóle.
Tak, to jest człowiek szalony, ekscentryczny i szalony, ale on jest tak zapatrzony tylko i wyłącznie w swoje medium, że każdą adaptację, znaczy swoich komiksów właśnie do innej formy uważa za zbrodnię i na przykład właśnie Watchmeni, które ja bardzo lubię, mi się bardzo film podoba, no on nie uznaje tego filmu i jego nazwisko nawet nie pojawia się w napisach początkowych, jest tylko Dave'a Simonsa, tak? To dobrze kojarzę
nazwisko. Gibbons.
Tak, Dave'a Gibbona. Jest nazwisko w napisach, nie ma jego. I na pewno mu serce trochę krwawi, jak widzi, że po latach z Watchmenu zrobili w ogóle serię komiksową. Nie wiem, czy widziałeś Doomsday i tam
tak,
każdy
kupuje wszystko.
No, ale one są interesujące, ale mi się wydaje, że Watchmeni i Strażnicy jako komiks to była zamknięta całość i owszem, nie było, trzeba było dokładać, ale nie chciałbym właśnie, żeby gdzieś tam w tym swoim ekscentryzmie, nie wiem, odnalazł się Andrzej Sapkowski i właśnie taki był Alanem Moore'em polskiej literatury fantasy, no, ale być może to byłoby ciekawe, nie przeczę, ale... No, ale to jest jedna...
Wydaje mi się, że do Alana Moore'a bardzo wiele brakuje Andrzejowi Sapkowskiemu. Nie chodzi mi oczywiście o talent literacki, tylko jakby o ekscentryzm, ponieważ to jest... No wiesz...
Musiałby się tak zapuścić, włosy, broda.
Tak, wielka, długa broda, włosy do pasa, nie wiem, takie długie, kręcone włosy na palcach, pierścienie różnorakie, ubranie stylizowane na koniec XIX, początek XX wieku. Uważa się za maga takiego właśnie z tradycji pogańskiej i jest takim wielkim lokalnym patriotą, sławiącym uroki swojej małej ojczyzny. W ogóle Alan Moore dla mnie to jest postać, której wydaje mi się, że można by poświęcić jakiś odcinek Fantasmagierii osobny, albo przynajmniej
Fantastyczna Fantasmagieria właśnie o Alanie Moore'ze. Tak.
Ja bardzo chętnie powiem trochę o tym twórcy, bo przeczytałem na pewno nie wszystko, bo jest niezwykle płodnym autorem,
tak.
ale przeczytałem bardzo dużo jego twórczości. Jestem ogromnym fanem, chociaż niekoniecznie jakby zgadzam się ze wszystkimi jego poglądami. Tak? Trzeba oddzielić dzieło od jego twórcy. Natomiast to jest geniusz. To jest geniusz, tak. Ekscentryczny, szalony geniusz. Taki typ...
Właściwie wszystkie najważniejsze komiksy, które w jakimś zestawieniu, to tak połowa z tych komiksów najważniejszych, o których się mówi, to jakby on napisał. No przecież on, Zabójczy żart.
Killing Joke. No, no, jest
to, jest jego.
To jest jego.
Ja bardzo uwielbiam ten komiks, mimo że akurat on jest taki chyba najmniej kontrowersyjny, ale jest taki, ale bardzo mi się podoba, bo ja uwielbiam tą stylistykę. To jest Liga Niezwykłych Dżentelmenów.
To jest, Liga Niezwykłych Dżentelmenów uwielbiam.
Jest fantastyczne, że to jest ten klimat, który uwielbiam, czyli bo co by było, gdyby bohaterowie powieści właśnie z końcówki XIX wieku się gdzieś zorganizowali i stworzyli właśnie taką, w cudzysłowie, drużynę superbohaterów, no nie? No ale to jest fantastycznym pisarzem właśnie komiksów i czasami właśnie potrafi się fantastycznie bawić formą. I niektóre komiksy są bardzo trudne w odbiorze. Nie wiem, czy
kojarzysz, na przykład Lost Girls,
taki komiks. Tak.
From Hell, na podstawie którego powstał też film chyba z Johnnym Deppem. Jest Prometea, bardzo fajny komiks, który nie został chyba w Polsce wydany.
Tak. No jest oczywiście Vendetta.
V for Vendetta jest mistrzostwo świata po prostu.
Tak.
Trochę jak się czyta, to człowiek się boi, że może się to zrealizować. Co prawda z drugą opcją polityczną, niż on tam pokazywał.
Tak.
W drugą stronę to może iść, ale nie, bardzo niebezpiecznie to wygląda. No oczywiście The Watchmen. No tych komiksów było naprawdę dużo i mam książkę, taki wywiad Rzeka z Alanem Moorem, została kilka lat temu wydana też w języku polskim i mówi tam bardzo interesujące rzeczy i mówię, umówmy się kiedyś, ja się lepiej przygotuję, będę w stanie jakby więcej powiedzieć na temat tego niezwykłego twórcy, bo zdecydowanie warto o nim powiedzieć.
No to w takim razie trzymam się za słowo, bo ja uwielbiam właśnie takie tematyczne odcinki, czy to byłby Grysław, czy to byłaby Fantasmagieria, to musimy zdecydowanie nagrać taki odcinek. Dobrze, to skoro jesteśmy w klimatach właśnie, nie wiem, czy jesteśmy bardziej w klimatach takich steampunkowych, czy bardziej jesteśmy w klimatach fantasy?
Fantasy, wydaje mi się. No jak mówiliśmy o Wiedźminie, tak. to raczej fantasy.
Zacząłem grać w The Bard's Tale 4 i wiem, że porozmawialiśmy parę odcinków temu, była chyba już taka końcówka jeszcze Early Access, taka końcówka beta, miałeś okazję jako jeden z wspierających, o ile się nie mylę,
tak,
zagrać wcześniej w Barceli. I teraz chciałem cię zapytać, czy ta gra wyglądała tak jak teraz, bo ja mam wrażenie, że ta gra jest w Early Accessie, że się tak wyrażę. Wydana chyba już jako pełna.
Tak, znaczy jest wydana jako pełna, ma straszną polską wersję, wiesz? Ja pisałem do Brena Fargo.
Ale ona jest niedokończona, nie do tego,
ona jest niedokończona, tak.
Po prostu jest dużo rzeczy.
Ma dużo błędów.
Tak, niestety. Dużo jest rzeczy, na przykład takich interfejsów, które mi się wydaje, przez to, że wychodzą kolejne patche, to jakby nadpisują wersję polską. Bo ja na przykład gram z polskimi napisami, nie wiem, że chyba polskiej mowy nie ma, ale generalnie jest tak, że za każdym razem, jak restartuję grę, to resetują mi się ustawienia graficzne, chociaż zostają takie same. W menu sprawdzam, wszystko jest na ultra oczywiście, ale grafika jest jakaś taka rozmazana i muszę tam znowu tymi słowakami przełożyć, żeby to odświeżyć. No i pokazuje mi się niemiecki język, mimo że jest angielski. Ja zawsze później go zmieniam na polski, on się przełącza na polski i bardzo dużo rzeczy jest jakby naprzemiennie. Wszystkie dialogi owszem są po polsku, czasami zdarzają się po angielsku, ale w interfejsie bardzo często na przykład niektóre przedmioty, niektóre postacie mają angielską wersję. Na przykład zielona dama czasami się pojawia jako The Green Lady w interfejsie. I tak jest cały czas, nie? Właśnie, że z wiążami, co mi absolutnie nie przeszkadza, dlatego, że znając oba języki, no nie, to ja to i kojarzę, nie? Wiesz, co tutaj się dzieje. Ale właśnie to jest takie coś, co na przykład beta testerzy by wyłapywali, wiesz, to by przechodziło przez QA i to by wszystko było łatane. I ja zastanawiam się, czy ten projekt był traktowany jako projekt, robimy dużą grę, konkurujemy z innymi tytułami fantasy RPG, czy robimy grę indie, ale takie, jak to teraz się modnie mówi, takie 3i,
Wydaje mi się, że to drugie, bo nie mają funduszy jednak. In Exile to jest cały czas małe studio. Poza tym robią jeszcze Wastelanda, tak? Trzeciego. Robili konwersję Wastelanda drugiego na Switcha, którą obiecywałem sobie, że kupię, ale do tej pory nie kupiłem.
A już wyszła?
Tak, wyszła, jest dostępna, tylko że w recenzji czytałem, znaczy ogólnie recenzje są dość pozytywne, narzekania są tylko na długie czasy wczytywania, a ja bardzo nie lubię długich czasów wczytywania i dla mnie to jest na przykład czynnik, który powoduje odrzucenie od gry, bo jakby nie chcę marnować czasu na czekanie. Zwłaszcza kiedy jest to gra, która teoretycznie ma być na konsoli przenośnej, tak? To wszystko powinno być natychmiast po prostu. Jak w Zeldzie, gdzie wszystko działa super szybko. Ale wracając do Bard's Tale'a. Ja obserwowałem postępy nad postępy prac nad tą grą od samego początku i Brian Fargo dość często wrzucał na przykład jakieś efekty graficzne, jakie udało im się uzyskać, muzykę i tak dalej. I bardzo mi się to podobało. I no rzeczywiście ja sobie w betę pograłem tak, wiesz, sam początek, kiedy zostajemy zrzuceni do tych, wrzuceni, kiedy jesteśmy wtrącani do tych podziemi dawnych.
Czyli pod tym miastem, tym
pod Scarabre. Scarabre, tak. Co ciekawe, jeśli masz mapy Scarabre z części trzeciej, to one pokrywają się z tym, co jest w grze, więc można...
Taki smaczek, no proszę.
Taki smaczek. Tam jest dużo smaczków, jest dużo takich mrugnięć do graczy się, już
bo
starych.
To wygląda właśnie, że ta gra ma jakby bardzo, bardzo ustalony, jakby mocno jest osadzona w jakimś takim lorze, nie jak to powiedzieć, w świecie, że to czujesz, ale ja no gram już kilka godzin już tak, bo najpierw jesteśmy w mieście, później wyjdziemy pod to miasto, do tych ruin tego starego miasta, tam gdzie jest ta gildia bohaterów, tam mamy te questy i przyznam, że wszystko bardzo mi tak archaicznie wyglądało, że ja Że graficznie, mimo że tam są pewne efekty właśnie zastosowane, wiesz, to masz te ambient occlusion, temporal AA i tak dalej, wszystko, masz te promienie światła gdzieś tam, wszystko to wygląda pięknie, jak to też w opisach, ale tego w ogóle nie widać, że gra wizualnie lepiej się prezentuje, bo ja oglądałem sobie tak, mówię, gram kilka godzin i na razie tak to miasto wygląda słabo, no wszystko wygląda jak właściwie... Ja bym powiedział, że coś pomiędzy Morrowindem a Oblivionem, wiesz, graficznie. Jak patrzysz na to, jak grasz, nie? Bo jak na przykład patrzyłem na to, co później widzisz, bo aż byłem ciekawy, czy po prostu to wszystko będzie takie szare, ponure, czy to będzie taki totalny dungeon crawler, że będą tylko te podziemia, bo właściwie po mieście też się właściwie poruszasz tak jakby tylko po ustalonych ścieżkach. Oczywiście później zyskając jakby nowe możliwości, nie? Tam powiedzmy jakieś piękne pieśni, które na przykład burzą mury, jesteś w stanie przejść przejść przez jakieś przejście, które wcześniej było zagracone i tak dalej. Ale generalnie to jest taki klasyczny dungeon crawler, że właściwie to nie jest gra z otwartym światem, to jest gra, w której po prostu przerzucamy się pomiędzy takimi dosyć sporymi lokacjami, ale one są jakby takimi labiryntami. I byłem ciekawy po prostu, czy jest coś więcej poza tym światem tych murów, tych podziemi. I widziałem, owszem, krainy jakieś zewnątrz. Też to wszystko było tak jakby bardziej na szynach, jeżeli się tak wyrażę, że nie było takiej swobody jak w Skyrimie poruszania się, czy w Wiedźminie. Ale to dosyć ładnie wyglądało. I to ładnie wyglądało, ale właśnie jak oglądałem film na YouTubie, kiedy miałem na ekranie, bo jak na telefonie oglądałem, to wszystko prezentowało się wtedy świetnie. Ale normalnie gram, to naprawdę mam takie wrażenie, że to jest taki Morrowind na modach albo Oblivion. Że to jest właśnie coś, co mnie troszeczkę rzuca. Niemniej wciągnąłem się troszeczkę, nie? Jeszcze nie czuję jakby takiej chemii pomiędzy postaciami. Chociaż, znaczy nie że w postaciach, jak to powiedzieć, że nie wciągnęła mnie ta historia na zasadzie takiej, że mnie bardzo ciekawi, że coś tam w tej, bo ona jest trochę jak Sapkowskiego, nie? Jak to się mówi. Już tak nawiązując do mistrza naszego.
Nie ludzie, getta.
Że nie ludzie, tak, że jakieś rasistowskie właśnie, jakiś jest bunt, że ludzie zaczynają właśnie mieć pretensje, że wszystko, co się złego dzieje, to właśnie ci nie ludzie są winni, nie? I okazuje się, że elfy też mają swoje za uszami. Wiesz, jak normalnie, jak się nazywała ta bojówka z Wiedźmina, tych elfów i
Skojatel.
Skojatel, że tu masz taki Skojatel, no bo oni się pojawiają i ta Green Lady, ta zielona dama, która też jest elfką, no nie, ona przeprasza właśnie za tych w cudzysłowie terrorystów, którzy porywają ludzkie dzieci, bo chcą osiągnąć jakiś cel, no bo to jest wszystko tak osadzone, że możesz to właśnie porównać albo do Skojatel, albo na przykład do naszych czasów pewne rzeczy odnieść, ale generalnie jest tak, że jakby ten lore jest mi zupełnie nieznany, więc ja nie wiem, nie znam tego tła. Ten film wprowadzający jest bardzo ciekawy, ale też mi wiele nie mówi. I przyznam, że bardzo podobają mi się ballady, które są przepięknie zaśpiewane. Wiesz, to, że na przykład jak wracasz do gry, to w krótkiej takiej piosence masz przypomnienie tego, co się wydarzyło wcześniej, żeby jakbyś wiedział, co robiłeś wcześniej, ale cały czas mam ten problem, że wizualnie mnie ta gra nie olśniewa, że fabularnie mnie jeszcze nie wciągnęła, jeśli chodzi o walkę, to ta walka ma potrafi być interesująca, potrafi dać wyzwanie, bo to jest czysto taka taktyczna gra na bardzo prostej siatce, bo ta siatka ma chyba, my mamy chyba 8 pól, na których możemy swoich do 4 albo i więcej później chyba można rozwinąć chyba i mieć do 6 kompanów, że my jesteśmy na jednej siatce, przeciwnicy są na swojej siatce i to jest taka bardzo prosta pod tym względem walka, więc jakby ona potrafi wciągnąć, potrafi postawić jakieś wyzwanie, ale trafił mi się taki przeciwnik, którego po prostu potrafiłem kiwać. Dosłownie chodziłem w bok, on szedł w bok, później gdzieś w trosnę i jakby inteligencja sztuczna gdzieś przestała działać, gdzieś ten algorytm i potrafiłem takiego mocniejszego przeciwnika swoją słabszą postacią jakby pokonać. Ale tak jak mówię, no, grałem raptem może 3 godziny i czuję, że tam zaczynają się ciekawe rzeczy dziać, że jakieś są prostsze, nieprostsze zagadki środowiskowe. I teraz ja nie wiem, bo ja nie grałem na przykład taką reedycja, czy to jakiś remake, pamiętasz, Ryszardzie, pewnie pracowaliście przy tym, przy tym nowym Bard's Tale, znaczy nowym sprzed parunastu lat. On był jakimś remake'iem, czy to była zupełnie jakaś inna historia?
To była zupełnie nowa gra, osadzona także jakby w świecie legend szkockich i legend z Orkadów, czyli z tych wysp na północ od Szkocji. I to była gra, po części parodia też, gra, która nabijała się z pewnych konwenansów i z pewnych stałych tropów obecnych w grach RPG. I było to przedstawione na podstawie częstych utarczek słownych pomiędzy tytułowym bardem a narratorem. W polskiej wersji bardem był Borys Szyc, a narratorem był pan Piotr Franceski i obaj moim zdaniem spisali się znakomicie. I wszystko to było nawetek zanurzone w takim sosie właśnie także, jakby to powiedzieć, takich napoły folkowych piosenek, których było w grze kilkanaście. I które pojawiały się w dość takich najważniejszych momentach gry i służyły także jako taki, powiedzmy, element rozrywkowy, bo one były w większości dość śmieszne. No i ta gra, jakby to był widok z góry a la Baldur's Gate Dark Alliance, a la ten Wiedźmin, który nigdy nie powstał. I to była fajna, przyzwoita gra, nic jakby, co było ósmym cudem świata, ale zdecydowanie warto było zagrać i w Polsce ta gra też cieszyła się dużą popularnością dzięki piosence o piwie. I tak, to piosenka o piwie znalazła się nawet z tego, co wiem, w śpiwniku krakowskich studentów, bo moja siostrzenica studiowała w Krakowie i podesłała mi kiedyś taką informację, że piosenka w moim tłumaczeniu znalazła się w śpiwniku
studentów. Sława, pieniądze, gdzie to tam tjemy, nie?
No właśnie, gdzie to tam tjemy, proszę państwa.
Dajcie mi 60 milionów.
Natomiast ten bar z tej czwarty, no to jest jakby kontynuacja.
To już jest na poważnie, nie? Tam nie ma.
Tak,
nie
jest
ma,
na poważnie i to jest kontynuacja Bard's Tale od 1 do 3, które wychodziły w latach chyba od 86 do, czy od 85, nie pamiętam, 86, 87, 88, coś takiego. Najpierw na Commodore 64, później także na Amigę, na PC-ty i chyba na Apple'a, dwójkę. I to były, no to były takie klasyczne RPG. Teraz wyszły, znaczy jeszcze nie wyszły, wychodzą powoli w wersji takiej zremasterowanej, ale tak bardzo pieczołowicie, nie tylko grafika jest poprawiona, ale cały interfejs jest na modłę nowych czasów. Wszystko, jakby te poszczególne części będą wydawane w odstępach czasowych. Na razie wyszedł Bard's Tale pierwszy i pograłem w niego trochę. Jest naprawdę, jeśli ktoś lubi powroty do przeszłości takie, że jakby nieobciążone wszystkimi wadami dawnych czasów, czyli właśnie takim mało responsywnym interfejsem, koniecznością przebrnięcia przez 200-stronnicowy podręcznik, czy też instrukcję, która wprowadzi nas w arkana gry i tak dalej, no to zdecydowanie Bard's Tale'a pierwszego, tego odnowionego polecam, bo jest także dostępny Bard's Tale ten nieodnowiony. Może to powodować lekkie zamieszanie, ale to się chyba nazywa Bard's Tale Remastered, coś takiego. I to jest naprawdę bardzo fajna, fajnie odnowiona, klasyczna gra. I ja jestem pewien, że czwórka także będzie jakby przywrócona do stanu, może nie przywrócona, tylko jakby doprowadzona do stanu odpowiedniego z czasem. Ja śledzę tweety Briana Fargo, on co chwilę tam mówi, że już niedługo kolejna aktualizacja. Sam pisałeś, że kolejna aktualizacja wyszła i 26 gigabajtów.
Ja zastanawiam się, co w tej grze tak naprawdę tyle zajmuje, dlatego że Skyrim, o którym już wspominałem nieraz, wszedł na jedną płytę DVD na Xboxa i na PlayStation. Znaczy na PlayStation to akurat, czy to no, Blu-rayu był, ale na Xboxie był na jednej płycie. Chyba na PC-cie 6 giga zajmowała. Tu gra po zainstalowaniu potrzebuje 50 giga. Nie wiem, jak to jest.
Patch, tekstury wysokiej rozdzielczości, wiesz? One może nie są imponujące, ale jednak tekstury wysokiej rozdzielczości dużo zajmują.
Być może,
plus
tak.
Prawdopodobnie kiepska optymalizacja. Gra powstała na silniku Unity. Nie wiem, trzeba by jakiegoś programistę się zapytać, jak wygląda właśnie optymalizowanie zasobów graficznych w tym silniku. Możliwe, że gra jest po prostu niekoniecznie zręcznie napisana. Plus obecnie najczęściej bywa tak, że autorzy się nie przejmują tym, ile miejsca gra zajmuje. No bo jakby idą jakby... Nie jest to priorytet. Kiedyś to był priorytet, kiedy trzeba było liczyć się z kosztami wydawania gry na dyskietce, trzeba było liczyć się z ilością pamięci, jakie komputery miały i trzeba było stosować mnóstwo różnorakich sztuczek, żeby te gry dobrze działały na różnych sprzętach, żeby gra na Commodore 64 działa i na Amidze działa i na innych i żeby można było w nią swobodnie grać. A obecnie jakby mam wrażenie, że niektórzy programiści, twórcy się czują lekko rozleniwieni tym, jak ogromny postęp techniczny został dokonany i jak bardzo można zrzucić wszystko też na komputer. Tak? Nie trzeba tak bardzo się starać, żeby gra dobrze wyglądała i dobrze działała. Nie trzeba się starać z tego powodu, że wykorzystuje się już gotowy silnik. Oczywiście trzeba go też odpowiednio dostosować do danej gry, no ale jakby przy obecnym poziomie rozwoju na przykład pamięci masowych, dysków, dostępności do kart graficznych, no to większość problemów technicznych, takich jakie mieli twórcy z lat 80. i 90., po prostu nie istnieje, bo oni mieli określone ramy, w których musieli się mieścić. Teraz te ramy zniknęły. W zasadzie można wygenerować jak się chce, można wygenerować grafikę fotorealistyczną i tylko jakby nie trzeba się przejmować w zasadzie sprzętem, bo obecnie większość sprzętów taką grafikę jest w stanie wygenerować. Może nie w 4K, może nie w 60 klatkach, ale większość na przykład takich komputerów ze sklepu jest w stanie wygenerować znakomitą grafikę, taką, że gra Bardstale spokojnie z taką grafiką może działać.
Nie, no to właśnie tak jak wspomniałeś, no te tekstury na pewno w takiej rzeczywistości zajmują. No wszystkie dialogi, przynajmniej do tej pory, przynajmniej nie pamiętam, żeby jakiś dialog nie był czytany. I to też, co bardzo lubię w grach RPG, to kiedy masz pewne postacie w swojej drużynie, to one często rozmawiają i to też jest udźwiękowione, że to nie są jakieś dialogi, które czytasz, tylko rozmawiasz, więc te dialogi są z emocjami, że naprawdę przyjemnie się tego słucha. W ogóle i być może właśnie jakby tytuł zobowiązuje, Bardstale jest bardzo taką dźwiękową, interesującą grą, nie? I tu też duży nacisk położyli, nie? Że graficznie domaga, ale dźwiękowo już lepiej. Nie? I
no tak piosenki, muzyka jak mówiłeś, jest super.
Tak, że jest nacisk na tym, że skoro mamy w drużynie Barda i bardzo istotnym są właśnie te ballady, no niektóre, które są jakby takie zaklęcia, no to wszystko musi brzmieć jakoś interesująco, więc pod tym względem... Znaczy, jestem ciekawy właśnie, co z tego będzie, bo gdzieś w jakiejś perspektywie jestem na 100% pewny, że ten Bardstale będzie wydany na konsolach. Ale on w tym stanie, w którym jest, no nie może być, no nie? Więc nie wcześniej, już pewnie nie za rok, za dwa lata, to by mogło nastąpić, kiedy już będą mieli taką ostateczną wersję poprawioną bez już tych drobnych nawet błędów. No ale Ryszardzie, grasz w takim razie w Bardstale, nie odwracasz się, nie czekasz na te patche.
Nie, właśnie nie gram teraz, bo wiesz, nie było mnie przez kilka dni,
no tak.
Więc przez kilka dni w zasadzie grałem tylko w Hearthstone'a, jeśli już. I nic innego. Teraz jak wróciłem, to okazało się, zapomniałem zupełnie, że wychodzi Assassin's Creed.
Tak, już w ten piątek po prostu.
Nie, już dzisiaj jest.
Tak?
Tak, już grałem, już go pobrałem i grałem. Wygląda prześlicznie. Znaczy nie grałem poprzedniego tego
Origins
w Egipcie. Znaczy mam go, ale jakoś nie wiem.
Czy ja grałem, ale on jest niestety, jego największą bolączką, oprócz tego, że wygląda pięknie, jest, wszystko jest super, to jest ten system RPG, który określa ci, że pewne miejsca na mapie w świecie są dostępne dla ciebie tylko wtedy, kiedy będziesz miał odpowiedni poziom. Dlatego, że zapuszczając się tam, powiedzmy mając poziom 10, a kraina jest dla postaci o poziomie 30, to ty nie masz tam czego szukać, dlatego, że zginiesz od dmuchnięcia wiatru, od machnięcia skrzydełka motyla. Więc zaczynasz po prostu wszystko robić to, co ci nie daje przyjemności, bo musisz jakby levelować swoją postać. Nie? No, ale tutaj chyba z tym problemem sobie jakoś lepiej poradzą, z tego co słyszałem, ale...
No, ale nie... na razie jestem na samym początku gry. Bardzo jakby przypadł mi do gustu główny bohater, Alexios, bo wygląda trochę jak młodsza wersja mnie z długimi włosami. więc od razu mi się przyjemniej gra. To jest, ma bardzo gra fajny system walki. Trochę tej walki jest za dużo znowu. Jakby wolałbym, żebym nie musiał wszystkiego szlachtować, co mi się pojawia. Niedługo cała wyspa będzie pusta.
Asasynem pacyfistą. Chodzisz, zrywasz kwiaty, wkładasz
je ludziom w włosy, asasynem, z klasy marynarki. Wiesz, który ma załatwić określone cele, a nie wiesz, nie może przejść...
Chciałbyś być haszaszynem, których na przykład nie, sprzedajesz haszusz.
No od tego przecież nazwa asasyn podchodzi.
No właśnie, od palący.
Haszisi, tak było.
Haszisi. Nie no, to tak mówisz, że liznąłeś. A jak u ciebie miłość do klasycznych przygodówek? Czy nadal jest, czy na przykład oglądasz się za nowymi grami przygodowymi, czy jednak muszą być to tytuły takie właśnie jak Thimbleweed Park, jakby znanych twórców, czy na przykład czasami trafia ci jakaś perełka? Albo coś takiego.
Powiem ci, że ostatnio nie, natomiast ja przygodówki kocham. I Thimbleweed Park to była jedna z najlepszych przygodówek ostatnich lat, jeśli nie najlepsza w ogóle. Absolutnie kapitalna gra.
No bo właśnie, bo jest takie studio, jak zapomniałem, jak się nazywa, bo tego się nazywa, on miał całą serię takich przygodówek klasycznych. Oj, zapomniałem jak Wajjong?
Tak. Wajjet, tak? Czy coś takiego?
Tak, wszystkie.
Tylko one były robione na poważnie, tak?
Nie, właśnie o to chodzi, że to są takie klasyczne przygodówki, bez takich nawet czasami elementów humorystycznych, które wyglądają mniej więcej tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, że te stare przygodówki wyglądają, bo one są na tyle retro wyglądają, że budzą taką nutkę nostalgii, ale na tyle dobrze, że nie odpychają, wiesz, wyglądasz, że za stara, jeśli ktoś chce. I tylko akad ta gra...
Gemini Rue na przykład, tak oni Gemini Rue wydali. Taki Blade Runnerowy, trochę cyberpunkowy produkt. Zacząłem w niego grać, ale nie wiem czemu nie kontynuowałem.
Ja utknąłem, że się przyznam. A nie wiem, czy sięgnąłem później po solucję, czy nie, ale czasami mam tak, że chcę grać w gry przygodowe, jak mi dobrze idzie, to czuję się taki boss. Tak. Że nie sięgam po solucję.
No to właśnie Thimbleweed Park, ogólnie gry przygotowane przez Rona Gilberta i ogólnie Lucas Arts, czy wcześniej jeszcze Lucasfilm, miały idealnie, moim zdaniem, wyważony poziom trudności. Secret of Monkey Island to była gra, którą kończyłem w epoce przedinternetowej i graliśmy w to w czterech czy w pięciu, każdy miał jakieś pomysły, tak samo z Maniac Mansion. I z Zakiem McCrackenem były non-stop jakieś burze mózgów, jak coś przejść i wszystkie te gry w zasadzie udało nam się przejść bez żadnych solucji, tylko jakby opierając się na własnym intelekcie, własnych szalonych pomysłach.
No to gratuluję, bo ja tak czasami w ogóle gry przygodowe czasami...
Co dwie głowy, czy co trzy głowy, czy co cztery głowy, tak. To nie jedna. Wiadomo, że gdyby się grało samemu, to pewne rozwiązania by umykały. Ale na przykład Thimbleweed Park przeszedłem, chyba w jednym miejscu tylko się podparłem taką delikatną sugestią, ale tak to przeszedłem całą grę sam.
No ja to znalazłem moją największą tajemnicę, ale to chyba nie wiem, czy wspominałem, ja Thimbleweed Park przeszedłem na tym poziomie easy.
No to easy. Wstyd. Nie,
bo ja grałem dla historii. Ja nie grałem dla
Bobby. Ale historia jest inna, kiedy grasz...
Ja się zgodzę w 100%. Ale wiesz, jak ja sobie na przykład za młodego podnoszenie poziom trudności w grach przygodowych? Korzystałem z opisów w Secret Service.
O, one też były takie mocno zaplątane.
Czasami mi się wydawało, czy ci ludzie w ogóle przechodzili grę, czy po prostu przepisywali, robili jakiś taki skrót myślowy, jakiś opisów, które mieli z zachodu gdzieś. Bo niekiedy to pewne rzeczy to były w cały świat popisywane. W ogóle jakieś skróty, przeskoki, niesamowite. I czasami się głowiłem, jak tutaj oni uzyskali to, co chcą, żebym zrobił, jak tutaj po prostu w tej grze się tego nie da zrobić. Ale a propos klasycznych przygodówek, jaka ta przygodówka, choć wygląda jakby była robiona przez Wadjet Ice Games, tak się chyba to wymawia, to nie jest. To jest gra Lamplight City. Nie wiem, czy ci coś w ogóle mówi nazwa.
Tytuł coś nie mówi, natomiast na pewno w nią nie grałem, na 100%.
To jest gra osadzona w takim świecie, który na pierwszy rzut oka wygląda jak taka wiktoriańska Anglia, chociaż z tego, co tak wynika z tej gry, to jest miejsce fikcyjne, bo to się chyba Nowa Brytania, ale jest chyba w Ameryce. Mhm. I masz taki miks steampunku z etherpunkiem, mhm. czy ether. Bo tam ten ether się pojawia, jest jakiś taki element, powiedzmy, nadprzyrodzony. I nie wiem, czy kojarzysz w ogóle, Krzysztof Piśkorski jest taki autor, napisał dwa tomy takiej powieści Zadra.
Polecałeś mi ją na Pikselu, ale jeszcze nie czytałem. Ale to jest
autor polskiego steampunka, jak oni tak o nim mówią, no nie? Mhm. Ale właśnie Zadra jest takim etherpunkiem. Etherpunkiem, czy jak to powiedzieć?
Tak. Będzie angielski dla graczy o słowie tak. ether i o słowie nether.
Pisze się właśnie w tej grze, w tym przypadku przez A-E, Tcher.
Ale tak samo się wymawia.
Tak. I to jest i tam się wspomina o tym w tej grze. Oczywiście przez to, że akcja toczy się...
Właśnie oglądam obrazki. Wygląda bardzo podobnie do Shadow of the Comet, gry, która powstała w 1993. Mhm. I była adaptacją twórczości Howarda Phillipsa Lovecrafta, osadzoną w świecie mitów Cthulhu i była bardzo trudną przygodówką. Z takim ciekawym interfejsem polegającym na tym, że chyba sterowało się kursorami postacią i kiedy postać coś zauważyła, to z jej oczu wychodziła tak jakby linia przerywana, wskazująca na punkt interesujący. Ale tak, przepraszam za dygresję. Nie może być fantastycznie słowa bez dygresji, prawda? więc Shadow of the Comet, właśnie tak patrzę na obrazki, oczywiście wysoka rozdzielczość i lepsza grafika, ale jakby sam styl z Shadow of the Comet mi się bardzo kojarzy.
Mm-hmm. Znaczy, powiedzieć, że z tą wysoką rozdzielczością, to w Lamplight City jest problem, że ona jest stylizowana, że ta rozdzielczość jest niska. Nawet jak na pełnym ekranie, to masz taką pełną pikselozę, wszystko jest rysowane. W ogóle, o ile się nie mylę, to tą grę w większości to zrobił właściwie jeden człowiek, ale to musiałbym jakby zweryfikować dokładnie. Ale wydaje mi się, że większość chyba zrobił właśnie jeden człowiek, Francisco González. O ile się nie mylę. Bo na pewno jakieś drobne elementy oczywiście się outsourcuje czasami korzysta się z pomocy. I cała gra jest właściwie taka właśnie bardzo prosta przygodówka. To jest przygodówka, w której bardzo mało jest kombinowania, robienia jakichś absurdalnych, w sensie nie ma jakiegoś absurdalnego łączenia przedmiotów, nie ma rzeczy, na które byś nie wpadł po prostu. To jest gra, w której bardzo dużo się gada, dlatego że my jesteśmy detektywem. Znaczy to nie jest jakby jakaś nowość, prawda, w grach przygodowych, ale generalnie chodzi o to, że to jest taki detektyw, który bardziej koncentruje się na tym, żeby wyłapywać pewne wątki i je spajać tak, żeby powiedzmy otwierać kolejny drzewko możliwości właśnie rozmowy, wyszukiwania jakichś faktów i generalnie gra jest podzielona w ogóle na 5 spraw, a wszystko zaczyna się od takiego prologu, w którym nasz bohater razem z przyjacielem właśnie też ze współpracownikiem jest na takim rutynowym wezwaniu, prawda, do sprawy, że gdzieś tam w jakiejś kwiaciarni pojawia się jakiś złodziej, który choć kradnie, to jest uczciwy, bo zawsze zostawia pieniądze. No ale jednakże sprawa została zgłoszona, to oni postanowili jakby tą zagadkę rozwiązać, że się tak wyrażę, jakby tą sprawę poprowadzić i w wyniku właśnie takiego nieszczęśliwego wypadku ten partner ginie. I to jest bardzo ciekawe, że ta gra ma taki bardzo ciekawy klimat, dlatego że nasz bohater po tej tragedii jakby odchodzi od służby w policji, ale jakby ma problem, problem. Słyszy tego swojego kompana, tego przyjaciela. I on jest jakby takim narratorem. I czasami pewne rzeczy, które my słyszymy w grach, na przykład co postać główna by powiedziała, ale w takiej sytuacji, że jest gdzieś ktoś przy niej, to ona by tego nie powiedziała, ale ten głos z offu to skomentuje. No nie, czasami jakimś takim dowcipnie, czasami mniej i tak dalej, ale to jest taki ciekawy element. No i oczywiście wszystkie sprawy, które prowadzimy, no jest tam jakiś taki wspólny wątek, ale tak naprawdę dopiero pod koniec, po rozwiązaniu tej ostatniej sprawy, no i no, to wszystko ma jakiś taki główny sens. Ale ja bym powiedział, że w ogóle to jest bardzo ciekawy świat, dlatego że on jest stylizowany na taką, no tak jak powiedziałem, taki post, albo industrialną Anglię, mimo że dzieje się akcja w Ameryce, ale społeczeństwo w ogóle, zachowanie i pewne podejście do wielu spraw jest bardzo współczesne. Więc jest w ogóle taki motyw, że ja bym w ogóle taki podtytuł dał tej grze, że to jest Lamplight City, mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Bo to jest taki dosyć istotny wątek. Tak, ale to jest o tyle ciekawie zrobione, że po prostu, kiedy rozwiązujesz ostatnią sprawę, to jest jakbyś taki podstawiony jesteś... Znaczy, nie ma wyboru dylematu moralnego, ale jest jakiś taki komentarz do tego wszystkiego. Nie? I żeby nie psuć zabawy, to i tak pewnie za dużo powiedziałem, ale jakby każda ta sprawa, którą rozwiązujesz, no jest jakaś taka inna i jakby nawet jakby ktoś dał rozwiązanie tej ostatniej głównej zagadki, to rozwiązania od czego to wszystko się zaczęło, prawda? Kim była ta tajemnicza postać tego osobnika, który spowodował, że właśnie nasz przyjaciel zginął, jakby, bo to też jest taki wątek, który nasz bohater próbuje rozwiązać, ale jakby przez większość gry i tak koncentrujesz się, prawda, na rozwiązywaniu takich spraw, które zaprzyjaźniona komisarz policji ci podrzuca ze względu na to, żebyś po prostu nie zgniusiał w tym domu i tylko siedział, prawda, i jakby zadręczał się tym, co się wydarzyło kilka miesięcy wcześniej, to powiedzmy rozwiązujesz te sprawy. I to są różne sprawy, bo tam jedna i też nawiązania są, na przykład jedno porwanie było, znaczy jedna sprawa jest porwania dziecka, nie? I od razu mi się skojarzyło z Lindbergiem, tak? To była ta chyba słynna sprawa. Gdzie akurat też porwano dziecko i akurat tutaj ta rodzina tych bogaczy jest właścicielem jakichś stoczni produkujących sterowce, czy jakieś tam maszyny latające. Oczywiście to jest tylko takie drobne nawiązanie, być może w ogóle niezamierzone, ale ja to tak trochę odczytałem. Ale sama sprawa jest o tyle ciekawa, że jest bardzo prosta. Nie? I właśnie ta gra jako przygodówka, ona nie stawia wyzwań. Ale ją się ciekawie czyta jako historię, ogląda jako historię. I oprócz tego, że w pierwszej sprawie miałem taki moment, że w pewnym momencie i nawet zerknąłem na solucję, tylko dlatego, że chciałem zobaczyć, czy to rozwiązanie, które mi udało się uzyskać, jest tym najlepszym, nie? Bo to jest tak, że każdą sprawę prowadzisz i gra daje ci ułudę, że możesz ją rozwiązać dwojako, tak? Że możesz na przykład wskazać zupełnie inną postać oskarżyć niż jakby to by wynikało, gdybyś na przykład to śledztwo dłużej prowadził. Albo możesz na przykład utknąć w martwym punkcie i uznać, że sprawa jest nierozwiązywalna i też ją zamknąć, nie? I też mi się tak zdarzyło. Bo gdzieś tam w pewnym momencie na przykład zamknąłem sobie ścieżkę dalszego rozwoju, nie? Że jakby dalszego ujścia. Więc jakby fanów klasycznych przygodówek takich, którzy łamią sobie głowy, chcą sobie łamać głowy na zagadkach. Ta gra może rozczarować właśnie zbyt niskim poziomem pewności, ale jeśli ktoś chce ten taki klimat takiego, taki trochę steampunkowy, taka przygodówka w starym stylu, takiego, ja bym powiedział, oczywiście fabularnie to nie ma tutaj porównania, ale to są te klasyczne takie przygodówki LucasArtsa na przykład. Jak Indiana Jones and the Lost Atlantis, to już mówię?
Fate of Atlantis.
Fate of Atlantis, przepraszam, już dziura w mózgu.
Trzy jakby możliwe drogi.
Tamta gra to była ponadczasowa oczywiście, tak, no, wyprzedzała epokę. Gra. Tutaj powiedzmy nie ma tego, aż tak rozbudowanego tej ścieżki, prawda, możliwości, ale mimo wszystko jest interesujące. Więc jakby, ale jeśli ktoś chce na przykład, zawsze chciał zagrać w grę przygodową, ale zawsze się bawa się tych trudnych zagadek, to niech się zainteresuje Light City, bo tam jakby jego mózgownica nie pęknie, prawda, od nadmiaru myślenia, ale może się zainteresować historią, fabułą. No, takie masło maślane trochę mi wyszło na koniec, ale...
Nie, nie.
Ale gra jest naprawdę...
Ja się zainteresowałem, tylko troszkę boję się, wiesz, tradycyjnie brak czasu, nagranie, wszystko, wiesz, tutaj jest Hearthstone, jest Fortnite, Tak. Czyli takie dwa nałogi, które staram się tak delikatnie
podtrzymywać. Na Lamplight City to tak musiałbyś z 10 godzin maksymalnie. Mi się wydaje, że mniej. Bo pierwsza sprawa chyba mi najwięcej zajęła czasu, bo tam jakby próbowałem zrozumieć ten system, te możliwości i tam wydaje mi się, że też gdzieś prawda, nie miałem tej możliwości, kolejnych dialogów i też ucięło mi sprawę i nawet był taki błąd, który twórca już później naprawił w kolejnym patchu, że nie można było rozmawiać sprawy, kiedy się gdzieś tam źle z kimś porozmawiało. I to jest w ogóle to jest, jak to się mówi, bug, który powinien zostać wyłapany na poziomie, prawda, tej kontroli jakości, ale kiedy jest gra indie, kiedy jest jeden twórca, to jakby można coś takiego wybaczyć. No. Ale wspomniałeś o Fortnite, tam szósty sezon, tak? Zaczął się.
Tak,
jakiś zamek wyskoczył z...
jakieś cuda.
Odleciał jakiś kawał meteorytu, z ziemi się oderwał.
Dzieją się cuda. Teraz troszkę tego Fortnite'a jakby może nie odrzuciłem, tylko jakby odsunąłem na bok, bo znowu wróciłem, jak już wcześniej mówiłem, mocno do Hearthstone'a, ale tak, trochę w Fortnite'a pograłem, dzieją się różne rzeczy, pojawił się jakiś dziwny zamek, pojawiły się nowe skórki, takie trochę, powiedzmy, chyba przygotowujące na Halloween i no tak, to jest gra, która nadal generuje jakieś kosmiczne liczby w każdej dziedzinie i czy to grających jednocześnie osób, czy to pieniędzy, które generuje.
To już jest numer jeden na Twitchu, to już jest.
Tak, jest chyba numerem jeden wszędzie. To jest, jak popatrzysz na przykład na Mixera, na Xboxie, też tam głównie jest Fortnite. Fenomen, po prostu fenomen. Gra, która pojawia się coraz częściej we wszelakich przejawach kultury, czy niskiej, czy wysokiej. Mamy skecze związane z Fortnite'em, mamy cieszynki piłkarzy z Fortnite'a, mamy zabawki już, w zasadzie czemu tak późno, ale mamy pistolety jakieś takie zabawkowe, które są wzorowane na Fortnite'cie, mamy plecaki z Fortnite'a, mamy gadżety z Fortnite'a, niedługo Fortnite zacznie pewnie wypełzać z każdego możliwego miejsca.
Ciekawe, ale tak to jak się długo boję, ten że ta eksplozja popularności jest zbyt intensywna, zbyt szybka. Ona nie była budowana tak, jak była budowana popularność Minecrafta, że tak stopniowo, że ona tak może szybko po prostu pęknąć jak balon.
No, nie wiem. Ja sobie życzę, żeby jak najdłużej Fortnite...
Tych sezonów nie było 6, ale 20 albo 30, 100.
Nie, ja sobie życzę, żeby to była najpopularniejsza gra jak najdłużej, wiesz. My robimy Fortnite'a po polsku. Oprócz tego trybu Battle Royale jest jeszcze bardzo fajny tryb ratowania świata, w którym coraz więcej rzeczy się
tam
pojawia.
Tam musi być chyba trochę więcej pracy, nie? Tam więcej chyba dialogów jest.
Tak, jest bardzo dużo dialogów, tylko że on jest cały czas w becie, wiesz? Na przykład część dialogów mimo tego, że są nagrane, pojawiają się w wersji angielskiej, bo jakaś na przykład nazwa pliku jest niedopasowana. Wiesz, to jakby cały czas to jest beta jeszcze. To ona jest niewyszlifowana, cały czas są pewne rzeczy, które będą pewnie poprawiane. Znaczy ja teraz dokładnie nie śledzę tego, bo się koncentruję na innych rzeczach.
Przecież ale... to ratowanie świata, nie? Bo ja rozumiem, że to jest, że to, co się dzieje w Battle Royale i to, co się dzieje w ratowaniu świata, czy fabularnie to jest połączone? Czy to, że na przykład widzi, że tam coś...
Nie, a może będzie połączone, nie wiem.
Nie, bo chodzi mi o to, że na przykład cały czas tutaj się te sezony zmieniają, to nigdy jakby to tłumaczenie, czy jakby to co jest w tej wersji o ratowaniu świata, nigdy nie będzie aktualnie.
W ratowaniu świata też się zmieniają, może nie te sezony, co pojawiają się wydarzenia okresowe, dzięki którym można zdobyć więcej doświadczenia, można zdobyć więcej tych fałdolców, bo dużo osób gra w ratowanie świata po to, żeby generować sobie fałdolce, będące czasami nagrodami za niektóre misje i za te fałdolce kupować sobie skórki czy też inne elementy kosmetyczne w Battle Royale. I te one są bardzo drogie, naprawdę bardzo drogie, bo na przykład za taką skórkę trzeba zapłacić czasami po 2000 fałdolców, co się przekłada mniej więcej na 80 zł.
Wow.
To dużo jak na skórkę, która ma być tylko, wiesz, estetycznym elementem, który zmienia wygląd postaci. Niczym więcej. Ona nie daje żadnych bonusów, żadnych premii, tylko ewentualnie pokazuje innym graczom, że stać cię na to, albo że jesteś starym wygą i masz jakąś skórkę sam z pierwszego czy z drugiego sezonu i prawdopodobnie trzeba się ciebie obawiać, bo możesz sobie nieźle radzić z tą grą, więc jak się cię z daleka zobaczą, to będą przed tobą raczej uciekać niż próbować cię zlikwidować. No ale jakby im dłużej gram, tym bardziej widać, jak bardzo w Fortnite by się przydał jakiś taki tryb nauki. Jest ten plac zabaw cały czas, który pozwala się tak właśnie bawić i w budowanie, i w strzelanie, ale jeśli w Fortnite zrobisz sobie przerwę, to jakby ten powrót do gry jest bardzo frustrujący, bo dostajesz tak po pupie, takie wciry dostajesz od każdego.
No teraz jest po prostu tak popularne, że ludzie cały czas grają. Może rzeczywiście te korepetycje z Fortnite'a, no nie, działają i dlatego właśnie ludzie coraz lepiej grają, bo mają coraz lepszych nauczycieli. I może najwyższy czas, Szardzie, żebyś sobie korepetycję sprawił z Fortnite'a.
No, wiesz, ja mam nauczyciela w postaci Adasia, mojego młodszego synka, który naprawdę buduje już w takim tempie, że jestem w ciężkim szoku. Może jest ze strzelaniem jeszcze sobie, powiedzmy, radzę. Natomiast w Fortnite'cie bardzo ważne jest to, że możesz w zasadzie...
No to budowanie to jest właściwie esencja. No jak ja na przykład
mówię Ninja,
Shroud ostatnio grał z Ninja właśnie w duo, więc razem chyba kumulowali chyba ze 100 tysięcy widzów. To można powiedzieć, że większa część w ogóle wszystkich ludzi, którzy tam w danym momencie oglądali Twitcha. No to jak patrzysz, po prostu ludzie na takim poziomie grają, to oni w ciągu ułamka sekundy budują fortyfikację, w której po prostu się potrafią skryć, potrafią momentalnie wystrzelić w górę właśnie dzięki temu, że budują taką konstrukcję, która wiesz, jeszcze, bo wiesz, wiadomo, że to jest tak, że zbudujesz coś i to już istnieje, mimo że te elementy tych klocków jeszcze tam się gdzieś, te beleczki układają, że ta animacja jeszcze trwa, a oni już są trzy poziomy wyżej, zanim się ta na samym dole animacja skończyła budować, oni już dawno budowali sobie schody do nieba.
Że budowanie to jest jedna rzecz, ale możesz te swoje budowle jeszcze edytować. Widziałem kilka razy takie sytuacje, że na przykład ktoś
drzwiczki gdzieś jakieś
zrobił albo drzwiczki, albo robił okienko, oddawał strzał i od razu to okienko jakby zamurowywał. Że przeciwnik nie był w stanie mu oddać, odstrzelić go w jakiś sposób. Więc jeśli...
Ja sobie wolę obejrzeć Fortnite'a czasami niż grać, bo to niestety już wiem, że nie zasmakuje tego Victory Royale, ale...
Znaczy nie, Victory Royale może zasmakuje, że nie, bo to trzeba też trochę szczęścia mieć. Ja na przykład raz...
Czy raz zasmakowałem, to przyznam się, jak było to 50-50, ten specjalny event.
A nie, to jest łatwo zasmakować.
Byłem wtedy w tej drużynie zwycięskiej 50, więc...
Kiedy grasz samemu, to czasami, ja na przykład teraz miałem takie szczęście, że w zasadzie to było jedno z moich pierwszych gier, w zasadzie cały czas się ukrywałem, no bo wiedziałem, że jak wyjdę na odkryty teren, to zostanę ostrzelony. Jak zostało nas tylko dwóch, to udało mi się tam zranić przeciwnika, po czym ta strefa się tak zbliżyła, że go zabiłam w zasadzie. Więc to było takie... I wygrałem wtedy, załatwiając tylko jednego w zasadzie przeciwnika.
No, to wiesz... Byłeś jak ninja, schowałeś się w wannie i tak.
Tak, coś w tym stylu. A później jeszcze kilka razy wygrałem już bardziej aktywnie, bo doszedłem do wniosku, że takie chowanie się to jednak nie jest fajne. Wolę, że tak powiem, szybko zginąć niż...
Czy chodzi o to, że po prostu w pewnym momencie, jak już tak grasz dla przyjemności, przynajmniej to zauważyłem, to się bardzo gra agresywnie. Bo jak wszyscy, którzy wchodzą zaczynają grać w gry Battle Royale, to dużo czasu spędzają na to, żeby gdzieś się obładować tym sprzętem, to, tamto. Wiadomo, że to jest ważne, nie? Ale później dochodzi do takiej sytuacji, że tutaj niby kogoś zabiją, no nie, wiesz, wyszli z tej potyczki całe, bo mieli właśnie ten cały sprzęt, ale dostają gdzieś kulkę w plecy i koniec, nie? Mhm. I bardzo dużo jest właśnie jednak procentuje granie takie agresywne, ale oczywiście no te umiejętności są ważne i przecież ci wszyscy najlepsi gracze, to oni nie są tak, że oni spędzają, no nie wiem, pierwsze pół godziny, w cudzysłowie oczywiście, na zbieraniu surowców, tylko oni po prostu bardzo szybko, agresywnie grają, trochę surowców zbiorą, żeby mieć jakby tą początkową defensywę, a później już korzystają z tego, co zbierają po trupach, nie?
Tak.
Bo wszystkie surowce od innych graczy, których pokonali i to jest ten sposób, który jak ja oglądam właśnie w tych najciekawszych rozgrywkach właśnie na Twitchu, no dominuje, nie? Że to taka bardzo agresywna rozgrywka ale też ona jest najbardziej taka spektakularne do oglądania, bo nikt nie będzie, no chyba, że to jest taka gra jak ten Scam, taki bardzo realistyczny Battle Royale, nie, że nawet musisz się załatwiać, jeść.
To
wypróżnianie jest takie, że jak tą kamerę przejdziesz, to widzisz po prostu nawet jak ta kupa wychodzi z tego. No, po prostu jest...
Ale gra bardziej nie marzy niż oglądać wirtualną kupę. To jest
tak, ale powiedzisz, że wiesz, wizualnie bardzo ciekawe, bo wiesz, postać się męczy, masz ciężki plecak, to nie jest tak, że możesz sobie z ciężkim plecakiem trochę biec, tylko zrobisz dwa kroki za dyszka, nie? Więc Jest, no naprawdę są fajne rzeczy do oglądania, powiedzmy, w których jakby ta walka ma mniejsze znaczenie, ale w Fortnite jednak też akurat tylko troszeczkę widziałem, nie grałem sam w becie, na przykład w tych Black Opsach, nie, że tam ma być właśnie Blackout, ten tryb Battle Royale. No, no tam taka agresywna gra dominuje i z tego, co w ogóle słyszałem, to wiadomo, że już PlayerUnknown's Battleground już przegrał z Fortnite'em, ale jestem bardzo ciekawy momentu, w którym wyjdzie Black Ops. Mnie Black Ops nie interesuje, bo ja nie, bo nie ma kampanii dla pojedynczego gracza, a ja uwielbiałem właśnie w Call of Duty, mimo wszystko, kampanię dla pojedynczego gracza, ale mnie bardzo interesuje, szczególnie po tym, jak słyszę dosyć pozytywne opinie, właśnie po tym trybie Battle Royale, jak szybko on zdominuje scenę. Czy w ogóle może nie zdominować, nie? Bo jest pewna grupa ludzi, którzy na przykład nie przerzucą się.
Ale jest płatny, prawda?
Bo jest płatny, tak.
Dokładnie. No właśnie, no więc jakby nie ma tutaj o czym mówić. Nie wiem,
ale na pewno ludzie będą szukać odskocznie od PUBG, bo już wszystko tam widzieli, już im się znudziło i coś podobnego, ale jednak, nie wiem, w drobnych elementach, bo to jest tak, że laik patrzy na te dwie gry i widzi właściwie dwie identyczne gry. A ktoś, kto w jednej i drugiej zje zęby, to widzi po prostu najdrobniejsze różnice, jeśli chodzi o broń, bo Call of Duty przecież ma dużo lepszy arsenał. Dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o bronię. Bardziej, jest wiele rzeczy, które na przykład w PUBG ze względu na to, że to była jakby to powiedzieć, inna konstrukcja. Że to był bardziej mod niż jakaś taka, chociaż nie wiem, nie chcę się tak za bardzo powiedzieć, ale z tego, co słyszałem, to właśnie Black Ops no, może zarządzić i jestem bardzo ciekawy też tej sytuacji. Jak to będzie, jak właśnie będzie na tym poletku Battle Royale. Bardzo, bardzo jestem ciekawy. No ale to możemy zamknąć kącik w takim razie Battle Royale i zapytam cię, Ryszardzie, czy grałeś w najnowszego Tomb Raidera?
Grałem, ale grałem przed wyjazdem, a po wyjeździe już na razie do niego nie wróciłem, bo się pojawił Assassin. No i teraz mam taką zagwozdkę, czy grać w Assassina, który na samym początku już mnie wciągnął, czy grać w Tomb Raidera, który też mi się podobał, ale nie wiem, jakoś...
Ja bym wrócił do Shadow, tak? Dlatego że ten początek możesz jeszcze raz przeżyć w Odyssey, a Shadow, skoro zacząłeś, pewnie więcej niż parę godzin pograłeś, to może cię wciągnąć. Chociaż dla mnie to jest w ogóle najładniejszy Tomb Raider w ogóle. Nie dlatego, że on jakoś... Oni tam jakieś niesamowite sztuczki graficzne wprowadzili, czy coś w tym stylu. I to, że na przykład nie wiem, na One X masz HDR i 60 klatek i w ogóle 4K rozdzielczość. Nie? Bo ja na przykład tego nie mam. Ja mam bida Xboxa i ta rozdzielczość, tak jak zrobisz zdjęcie i później oglądasz pod lupą, no to jest taka, wiesz, rozdzielczość tam 240p, ale na ekranie dynamicznie to wygląda cudownie. Jest naprawdę pięknie, szczególnie, że właśnie w tym Tomb Raiderze troszeczkę pojechali po bandzie, jest jakby jest więcej, że się tak wyrażę, elementów takich jak właśnie te zaginione cywilizacje nie do końca są zaginione, że widzisz, odkrywasz jakieś plemiona, jakieś wioski, które są właśnie jakby zupełnie oderwane od cywilizacji. Że się tak wyrażę. Ale nie jak pigmeje czy coś takiego, tylko tak jakbyś, nie wiem, czy to jest takie dobre porównanie, ale jakbyś na przykład, nie wiem, spotkał Azteków żyjących po prostu w dzisiejszych czasach, no nie? Ale nie, że w naszych cywilizacji, tylko chodzi o to, że jest gdzieś tam w dżungli cywilizacja Azteków, którzy żyją zupełnie w oderwaniu od cywilizacji naszej, technologii i tak dalej, ale mają mają swoje te rzeczy, swoje rytuały i tak dalej. Wszystko tak wygląda, jakbyś po prostu odkrywał światy, które żyją, a ty jako gość tam trafiasz i jakby pod tym względem trochę mi to przypomina Uncharted, że się tak wyrażę. Nie? Że ten, ale wizualnie no przepięknie, te krajobrazy, no, ta zieleń, w ogóle woda, pływanie, to od czasów właśnie Underworlda to chyba w Tomb Raiderze to nie było tak świetnie zrealizowane. Zresztą ja nie pamiętam, czy w poprzednich częściach, w tych nowożytnych, w Tomb Raiderze i Rise of the Tomb Raider było pływanie, ale tutaj no to nurkowanie jest oczywiście ważne, bo jest bardzo często jest z jakichś takich podwodnych jaskiń, gdzie musisz przepłynąć, ta Lara biedna nasza, gdzieś, wiesz, na ostatnim oddechu, musisz się przecisnąć, jak ci nurkowie w tej tam, prawda...
I atakują ją ryby wężowate.
Tak, tak, jakieś węgorze, jakieś piranie. I w ogóle taka gra strzelankowa pod wodą jest, bo jak widzisz, że płynie jakaś ławica piranii, to co robisz, Ryszardzie? Chowasz się w wodorosty jakieś tam pływające.
To ciekawe, myślałem, że...
Tak? Rozumiesz, to wyciągasz nóż i na posterki te piranie.
Tak. Zabijasz pierwszą, a pozostałe rzucają się na siebie nawzajem. Tak zazwyczaj sobie radziłem z piraniami.
Nie, to też jest sposób. Ale nie, tutaj musisz po prostu skradankowo do tego podejść, to jest w ogóle zabawne, coś ciekawe, nie, że w tej grze chyba bardziej niż w poprzedniej rzeczy, ten torture porn, jak to tak nazywa, czyli to takie, te sposoby i częstotliwość, jak często nasza Lara gdzieś po prostu ominie skok, wpadnie na jakieś kolce, spadnie z wysokości, gdzieś coś ją rąbnie, no nie, na śmierć. Tego jest tak dużo i czasami właśnie gdzieś skok nie wymierzysz śmierć. Skaczesz po jakichś ruchomych mechanizmach, gdzie coś jakieś belki się obracają, które mogą się strącić, buch. I w pewnym momencie ja w ogóle odradzam grać w Shadow of the Tomb Raider, kiedy jest się zmęczonym. Kiedy najmniejszy błąd gdzieś kosztuje życie. Kiedy stoisz przed zagadką środowiskową i musisz przekręcić jakieś rzeczy, jakieś kolumny przestawić, i twój mózg nie pracuje, po prostu nie odbiera sygnału. To trzeba być bardzo, bardzo pod tym względem świadomym tego, że jednak jest... No ja dlatego w ogóle, gdybym mógł, też bym dawno przeszedł tą Raidera, ale jak mam 2 godziny i w pewnym momencie dziennie na przykład zaczynam się czuć bardzo zmęczony, to już odkładam, wiem, że po prostu to nie ma sensu, bo tylko sobie popsuję zabawę, nie? Że się tak będę masz. No ale w ogóle pod względem, ja nie wiem, bo masz te wszystkie HDR-y, prawda, Ryszardzie? Tak. 4K. Mhm. Czy to nie jest z najpiękniejszych gier, jakie widziałeś?
Nie. Już mówiłem o tym w Gryszławie, wiesz, mam wrażenie, nie wiem, czy to jest właśnie spowodowane niewłaściwą implementacją HDR-u, ale miałem podobny problem w Monster Hunter, gdzie przy włączonym HDR-ze grafika wyglądała, jakby była wypalona, tak bardzo jasno, było tak strasznie jasno, że w zasadzie jakby znikały wszelkie szczegóły, wszystko wydawało się płaskie.
Możesz miałeś ten ray tracing.
Nie, chyba nie. Tutaj nie jest tak źle jak w Monster Hunterze, ale też mam wrażenie, że przy HDR-ze jasność bywa bardzo sztuczna i przez to gra jest mało plastyczna dla mnie. Jak odpalam Uncharted, to tam wszystko jest nasycone kolorami. Tam widać jakby taką fizyczność obiektów. Tutaj mam wrażenie, że nie patrzę na obiekty fizyczne, tylko na ich zdjęcie. Piękne zdjęcie, ale zdjęcie, że to jest płaskie, pozbawione wypukłości, takie nienaturalne przez to. Grafika jest piękna, tak, tylko mam wrażenie jej sztuczności. Może coś jest nie tak w ustawieniach, może jak wyłączę HDR, może mój telewizor nie jest do tego przystosowany tak dobrze, ale w innych grach HDR wygląda świetnie, no w Assassinie dzisiaj, jak odpowiem, wygląda rewelacyjnie, więc nie wiem, czym to jest spowodowane. Może wyłączę go,
tak.
Może jest to też takim, nie wiem, no właśnie jak grałem w tego ostatniego Uncharted, to tam po prostu co chwilę się zatrzymywałem, patrzyłem na te pejzaże rozciągające się pod stopami bohaterek, patrzyłem na tę dżunglę, na tę zieloność, na te okowy burzanu i to było, robiło ogromne wrażenie. Tutaj też jest grafika piękna, tylko mówię, mam cały czas wrażenie, że oglądam troszkę fototapetę, a nie żywą dżunglę. Może taką fototapetę najlepszej jakości z wystającymi tu i ówdzie liśćmi i pojawiającymi się jakimiś wystającymi konerami oraz także fauną, która mnie próbuje pożreć na każdym kroku, ale coś mi z tą grafiką nie pasuje. Ona jest zbyt, jakby to powiedzieć, wymuskana też troszkę.
Wiesz? Znaczy, trochę się rozumiem, bo teraz jak się zastanawiałem, to Uncharted... I czwarta część, i The Lost Legacy, no to te gry są pod względem właśnie wizualnym absolutnie nawet na PC-cie ze świecą szukać w ogóle takich, na tych mocnych komputerach ze świecą szukać tego poziomu właśnie prezentacji właśnie tego artyzmu w prezentowaniu właśnie czegoś tak prostego jak krajobraz, żeby to było ultrarealistyczne. I ja uwielbiałem właśnie w Uncharted te przepiękne pejzaże, chyba był Madagaskar, te elementy, gdzie zapomniałem, jak się to nazywało dokładnie, ale chyba to było właśnie na Madagaskarze, co się jeepem po prostu jeździło, jakieś takie różne rzeczy się robiło, ale no te połacie terenu, no przepiękne.
Przepiękne.
Tutaj oczywiście jest dżungla, tak jak mówisz, czasami to jest tak, że no nie ma tej otwartości, tylko chodzisz takimi korytarzami pomalowanymi w dżunglę, ale się nie wiem, czy na przykład te postacie na przykład nie wyglądają zbyt słusznie, bo na przykład Lara wygląda fenomenalnie, wiesz, jest bardzo ładnie zrobiona, już ten Johna, chyba jej kolega, już tak trochę średnio, a wszystkie postacie NPC-ów to tak wyglądają już tak na o klasę niżej, jeśli chodzi o wizualnie. I zastanawiam się na przykład, czy to też nie powoduje, że cię trochę wybija z tego, znaczy jakby psuje ten taki efekt końcowy tego wszystkiego, że to jest takie mało spójne, że bardzo ładne tło, no tutaj efekt HDR-u może trochę tam właśnie, że zepsuty to coś trochę niszczyć, to, ale dla mnie no niesamowitą przyjemność właśnie mi sprawia ten moment, który oczywiście w takich grach jest też zaznaczany, ale to był taki efekt Skyrim, czy w ogóle Fallouta, kiedy się wychodziło z jaskini i widziałeś tą przestrzeń. I to zwykle było tak, że ta kamera gdzieś zaczynała się sama obracać, nie, że jakby przyjmowała kontrolę i pokazywała ci po prostu ten pejzaż. I tutaj też tak, jak wchodzisz z jakiejś jaskini, wchodzisz z jakiegoś zagajnika i nagle jesteś na otwartej przestrzeni i widzisz jakieś w oddali jakieś fantastyczne ruiny albo jakiś monument, coś tam. Rewelacja. Ja uwielbiam gry przygodowe. Dla mnie pod tym względem właśnie, że oni... mniej jest tej trójcy, prawda? Tego Trinity.
Mniej jest walki. To jest super. To mi się bardzo podoba.
Tak. I ta walka jest bardzo rozbudowana w tym sensie, że jest jej mało, tak jak mówisz, ale kiedy jest, to przeważnie możesz to rozwiązać, większe rzeczy możesz rozwiązać skrankowo, ale zauważyłem, że to strzelanie wcale nie jest zrobione tak na odpieprz się, że mi się bardzo przyjemnie rozwiązuje sprawy, które na przykład, kiedy mi zależy na czasie, rozwiązuje mi się bardzo przyjemnie sprawy właśnie karabinem maszynowym. Albo ewentualnie czasami z łuku, nie? Jeśli na przykład tych przeciwników jest mniej. Tylko przeciwnicy są dosyć twardzi i zwykle jeśli nie rozwiązujesz sprawy po cichu i trzymasz z łuku w głowę, to jednak jakby karabin to jest wydanie i naprawdę bardzo przyjemnie mi się. Jaki jest odbiór tej części? W ogóle nie czytałem recenzji żadnych, ale z tych wszystkich części to oczywiście Rise of Tomb Raider było dużo lepszą grą niż poprzedniczka. Nie wiem, że to jest ten remake, prawda? Ta nowa wersja Tomb Raidera, ale ta część przynajmniej na tym etapie, a jestem może w jednej trzeciej grze, bardziej mi się podoba. Jeszcze nie trafiłem na jakąś taką łamigłówkę, której nie mogłem rozwiązać, że musiałem gdzieś czytać w internecie opis, więc to też daje mi dużo satysfakcji, że nawet jak czasami jakieś 10 minut na czymś posiedzę, chociaż rzadko się zdarza, to jednak rozwiązuje to sam, więc to taki efekt, prawda, ta satysfakcja, jaką mam, jest dosyć duża. No. Ale ja oczywiście pewnie jeszcze kiedyś do Shadow Tomb Raider wrzucę, bo żeby tak jakby ostatecznie się wypowiedzieć. Ale jak na razie to jest zdecydowanie gra, którą chcę skończyć, zanim wejdę w ogóle w ten tak już na poważnie w ten październik z tymi wszystkimi tytułami. Wiesz, kusi na przykład taka Forza 4 Horizon, która wygląda obłędnie. Ja tylko w demo grałem, ale klękają się narody. No nie ma ładniejszej gry chyba wyścigowej w tym momencie. Nawet mi się wydaje, że czwórka Horizon przebiła moim zdaniem do tej pory niedoścignioną grę, chociaż musiałbym troszeczkę więcej czasu z nią spędzić. Drive Club z PlayStation 4. Mhm. No ale grasz, czy samochodowe, bo już nie pamiętam, czy samochodowe nie, tak średnio?
Tak średnio, no poprzednią Forcę miałem i troszkę sobie jeździłem, natomiast tej chyba raczej nie kupię, no bo czasu brak, plus wiesz, wychodzi w piątek Space Hulk Tactics, czyli Space Hulk w wersji takiej bardziej X-comowej. Już go kupiłem, teraz już jest pobrany. Teraz
ale on będzie jak gra planszowa, to będzie taki przełożenie?
Nie, właśnie bardziej będzie
nowa wariacja.
Będzie to wariacja taka przypominająca X-coma albo Phantom Doctrine, coś takiego.
Sold. Sold.
No, więc to jest dla mnie jakby taki mus. Za momencie Call of Cthulhu.
W piątek wychodzi... Phantom Doctrine też super, przyszedłem, nie wiem czy...
W piątek wychodzi też już kupiony Mario Party. Wiem, że to może część słuchaczy zdziwi, natomiast to jest chyba
to jest gra planszowa, tylko na ekranie konsoli.
Ale to jest rewelacyjna gra imprezowa. Plus można podłączyć kilka switchów i bawić się w ten sposób. W sposób absolutnie magiczny, bo kładziesz switcha obok siebie i nagle jakby powiększasz dzięki temu obszar gry. Nie wiem, jak oni to technologicznie zrobili. Jakby nawet jest położenie switchów rozpoznawane i w zależności od tego, jak przesuniesz i ułożysz względem siebie konsolę, to zmienia się
plansza. Może zastosowali, wiesz, technologię, którą wcześniej użyli w tym, w Labo.
Chyba raczej nie.
Jakiś ten... No, ale czekasz na Red Dead Redemption 2?
No właśnie, Red Dead Redemption, jak ja nie skończyłem jeszcze jedynki, tak? Do połowy doszedłem w jedynce, a teraz kusi jedynka na Xboxie One z tego powodu, że można w 4K pograć i...
Ale wiesz, dwójka to jest prequel, więc tak naprawdę może nawet prawilnie byłoby, żebyś zagrał w dwójkę, skończył dwójkę i wtedy wrócił do jedynki.
Może, ale grałem dużo wtedy w Undead Nightmare, tak to się nazywało?
Tak,
To grałem, było bardzo fajnie, ale też nie skończyłem. Tam doszedłem już więcej, chyba jakieś 3/4 zrobiłem, dużo tych zombiaków pokonałem. I to bardzo mi się podobało. No, Red Dead Redemption to jest gra tak gigantyczna, że się jej po prostu boję. Wiesz, to są gry takie, które cię wchłaniają całkowicie. I tego się troszkę obawiam, że...
No to będzie pewne. Nie sądzę, żeby to była krótsza gra niż na 40 godzin. Minimum, bo tam na pewno będą rzeczy, które ci w ogóle będą zajmować czas, bo będą takie z typu, wiesz, idź, przynieś, podaj, pozamiataj i załaduj wózkiem widłowym 40 tam pudeł na jakąś ciężarówkę, nie? I takie rzeczy na pewno będą w tej grze. No ale ja to nie mogę się doczekać tego westernu, tej fabuły, tego, co uwielbiam w Rockstarze, czyli interesujące postacie w interesującym świecie i jednocześnie takie niesamowite bawienie się formą w treści. No, ja uwielbiam w ogóle GTA za to, że oni bardzo często balansowali na krawędzi tego dobrego smaku, ale to nie było dlatego, żeby jakby to powiedzieć, bo to nie chodziło o ten smak, tylko bardziej chodziło o to, że oni wychodzili pewne granice, pewne standardy. Na pewno pamiętasz tą słynną scenę, ona chyba była z dodatku, gdzie miałeś tego senatora i byłaś full frontal nudity męską. Ale to nie było w seksualnym tonie, tylko to było jakieś w saunie jakieś, ale to było tak szokujące, że jak to oglądasz, mówisz, no tak, ale to jest tylko element taki wizualny, takiego szoku, bo to, co najbardziej mnie urzeka, jeśli chodzi o szok, to są fantastycznie napisane dialogi. I GTA 5, no, ja w ogóle samo intro jest fenomenalne. Kiedy poznajesz tego jednego z bohaterów, chyba Tony'ego? Nie, Mike'a? Mm-hmm. Już zapomniałem. Wiesz, pamięć po prostu, tak mówiłem, dziury w głowie. Wiesz, rewelacja. No, nie mogę się doczekać w ogóle pod tym względem. Red Dead Redemption. Nawet nie chodzi o to, że ta gra będzie wyglądała pewnie najlepiej jak 100 milionów dolarów, co ja mówię, 400 milionów dolarów, ale po prostu no, nie mogę się doczekać nowej gry od Rockstara i tyle. No, to jest chyba największa rzecz. I mam nadzieję, że już niedługo dowiemy się, że po prostu GTA 6 powstaje i tyle. No.
Albo GTA 5 na Switcha.
No, to jest tylko, że wiesz, tak, wychodzi na kartridżu, ale tam jakieś 100 giga do ściągnięcia, trzeba mieć duży kartridż. To jest to. No, wiesz co, Ryszardzie, tak sobie patrzę i na koniec, ale mamy bardzo mało czasu, więc tylko to rzucę, żeby cię może poddenerwować. Grałem w Gloomhaven. I wiem, nie porwało.
Wiem. No, słyszałem, ale może to ale grałeś chyba sam dlatego, z kimś, że... grałeś?
Znaczy, grałem z osobami, które już tam tą główną kampanię zaczęły, więc to był jakiś któryś tam scenariusz robiliśmy, ale wiesz, co mnie uderzyło najbardziej? Mhm. Że tam nie było tego flafu podczas gry. Że tam jest jakiś scenariusz, tam ktoś się coś pojawia, jest jakieś wprowadzenie, a później to jest taka gra, taki dungeon crawler, tylko w takiej mniejszej formie. Po prostu musisz gdzieś parę komnat odwiedzić, parę komnat coś tam zrobić, złupić czasami.
Powiedziałbym nawet inaczej. Gloomhaven.
Pokonać parę potworów i to wszystko.
Gloomhaven to jest w pewnym stopniu zagadka logiczna. Masz problem, którym są potwory, masz określone narzędzia i musisz, konwersując ze swoimi współgraczami, jak najlepiej wykorzystać te narzędzia, jak najlepiej rozwiązać problem logistyczny polegający na przeprawieniu się w odpowiednie miejsce, jednocześnie przeżywając lub likwidując potwory. I to jest tak naprawdę gra bardzo euro. tym w mechanice. To jest dość sucha, można nawet powiedzieć, pozycja, która ma bardzo interesujący świat, ale rzeczywiście poszczególne misje z reguły, chociaż nie zawsze, ale z reguły sprowadzają się do tego, że albo wybij wszystkich przeciwników, albo dotrzyj gdzieś. Tak. I to jest główny jakby temat. Natomiast tak. To, jak sobie radzisz z przeciwnościami, jakie narzędzia wykorzystujesz, jakie możesz komba robić, a możesz robić naprawdę niesamowite rzeczy, to dostarcza radości w tej grze. A przy okazji ciekawostka, będzie Gloomhaven po polsku.
O.
Będzie po polsku w przyszłym roku.
No proszę.
Już wiadomo, co, kto wydaje.
Maczasz tym palce, Ryszardzie?
Nie wiem na razie. Na razie nie wiem. Złożyłem ofertę maczania palców. Czekam na rozwiązanie, czekam na decyzję. Zaoferowałem dość, moim zdaniem, atrakcyjne warunki, bo zdaję sobie sprawę, że na rynku gier planszowych nie są w stanie...
Tam połowę rzeczy już przetłumaczyłeś.
No może nie połowę, ale...
Śmieję się, ale to wiem, że mówiłeś
sporo
o tym,
Sporo jest przetłumaczone, plus inna ekipa tłumaczyła pewne rzeczy, tak jak scenariusze, ale moim zdaniem no to jest tam bardzo dużo do... Nawet nie edycji, nawet nie do poprawy takiej korektorskiej, ale do przetłumaczenia od nowa w zasadzie. Bo mam wrażenie, że niektóre elementy były tłumaczone bardzo na szybko, tak żeby po prostu w zasadzie tak dla siebie i kolegów, tak z różnymi niedociągnięciami, żeby tylko to wrzucić na Board Game Geeka i żeby można było z tego korzystać. I tam no, jest sporo usterek, tak bym to delikatnie ujął. I to trzeba by poprawić. Wiesz, w całej grze, jak się dowiedziałem, jest 460 stron tekstu.
Gdzie on, ten tekst jest ukryty?
Ten tekst jest ukryty w instrukcji.
Może
na tym
pod naklejkami, może jakieś proszę.
Jest, w grze jest 1000 kart, pamiętaj o tym. I na każdej karcie są teksty.
Tak, minus jeden plus jeden, czaszka.
No nie tylko takie, są karty wydarzeń.
Nie, no żartuję oczywiście.
Są karty wydarzeń drogowych. Są karty, które są ukryte, tych nowych klas. Są dzienniki, które możesz otworzyć dopiero wtedy, kiedy osiągniesz określony poziom dobrobytu miasta. Są misje solowe, które też możesz odpalić dopiero, kiedy coś wcześniej zrobisz, spełnisz jakiś warunek. Więc tego tekstu jest tam naprawdę, naprawdę mnóstwo. Terminy są bardzo wymagające, jeśli chodzi o przygotowanie tłumaczenia, więc nie wiem, czy będę maczać palce, ale istnieje taka możliwość, że tak. Więc na razie nie chcę zapeszać.
To powiem tak, że trzymam kciuki, ale tak w połowie tylko, że właśnie nie zapeszasz. Nie? Że tak, no, jakby to
jest szansa,
połamania klawiatur. O, życzę, że jak się uda, to tam.
Wiesz, ja najprawdopodobniej, gdyby doszło do tego, żebym to robił, to pewnie bym musiał skorzystać tak z pomocy kogoś jeszcze, na przykład tych kolegów, z którymi do tej pory przygotowaliśmy tłumaczenie. Albo jeszcze nawet wykorzystać zasoby mojej miłej firmy. Poprosić kogoś tak o pomoc, żeby część tych tekstów fabularnych jakoś...
Jesteś bardzo kulturalnym człowiekiem, skoro musisz jakby prosić w swojej firmie.
Oczywiście, że muszę.
Panie, dzisiaj tłumaczymy Gloomhaven, Fortnite, jutro, dzisiaj
Gloomhaven. Ja ci powiem tak, jeśli ktoś, jakiś tłumacz jest przyzwyczajony do stawek określonych, bo tłumaczy, powiedzmy, dla jakiejś firmy, która ma... Znaczy, bo my oferujemy określone stawki dosyć wysokie, moim zdaniem, jak na polskim rynku. I nagle ja go proszę o to, żeby przetłumaczył coś równie szybko, projekt, może nie fanowsko, oferując też pieniądze, ale powiedzmy dwa razy mniejsze, no to ta osoba pewnie woli przetłumaczyć coś do gry, jakieś wideo, niż do gry planszowej, zwłaszcza, że może niekoniecznie zna się na tych grach planszowych. Także muszę poprosić, jeśli się zgodzi, to ja się będę cieszyć, jak się nie zgodzą, to przecież, wiesz...
Nie, żartuję, no ale...
Jestem takim, wiesz, jestem takim ludzkim prezesem.
Nie jesteś Elonem Muskiem, który po prostu, żeby zaimponować tam komuś, wiesz, rzuca jakieś tweety w środku nocy, no nie, że...
I później musi zapłacić ileś milionów dolarów. Przede wszystkim nie mam milionów dolarów, po drugie do geniuszu pana Elona Muska brakuje mi jak stąd do Marsa prawdopodobnie. Tacy ludzie się pojawiają bardzo rzadko i no cóż, ja go podziwiam, ale absolutnie mu nie zazdroszczę. Nie chciałbym być...
Ja to się mówię, z wielkimi pieniędzmi przychodzi wielka odpowiedzialność.
Nawet nie chodzi o to.
Parafrazując.
Dużo
znaczy, nie, to znaczy pieniądze to jest jedna rzecz, rzeczywiście, ja żartuję, no nie, chodzi o wizjonerstwo Elona Muska. Że on jest człowiekiem, który jest kopalnią pomysłów. Oczywiście część tych pomysłów to to są zwariowane pomysły, które niestety się nie da ich zrealizować. Ja tam chyba na przykład, nie wiem, szybka jakaś kolej, on chyba jakieś tunele chciał kopać.
On chyba, właśnie ten pomysł chyba ma duże szanse na realizację. To jest kolej taka magnetyczna, podziemna. To
no wiem, znaczy to byłoby super, bo jak roztaczał te wizje, bo są dwie wizje Elona Muska, jeśli chodzi o szybką podróż. Jedna jest podróż taka, że po prostu wsiadasz do rakiety i tą rakietą na przykład z Nowego Jorku do Tokio lecisz właśnie przez stratosferę, że tam, nie wiem, w kosmos i tam, i cała podróż trwa mniej niż godzinę. A druga to jest jak w tym Total Recall, tym nowym. Nie wiem, czy pamiętasz, z Colinem Farrellem.
Mhm, przebijesz się.
Że masz tak, przez środek ziemi, tak, przechodzisz jakimś takim, taką szybką koleją, nie? Że mieszkasz w Australii, a pracujesz w Londynie, czy coś no ale to jest jakaś wizja. Mi się wydaje, że po prostu, jeśli nie będzie takich ludzi, którzy będą mieli szalone wizje i którzy chcą te wizje realizować, jeśli nie będzie takich ludzi, no to prawdopodobnie skończymy z tą, z kolejną iteracją, będzie iPhone 20 XXS i to wszystko, bo nikt nie będzie miał nowego pomysłu, żeby cokolwiek wprowadzić, nie? Że pod tym względem, nie? Wiesz, chciałbym, żeby takich Elonów Musków było więcej i żeby w końcu ruszyła ta eksploracja właśnie Marsa, byśmy mieli te bazy na tym Księżycu, żeby podbić w ogóle wszechświat, znaczy kosmos, to jednak musimy, no, jakby dojdziemy do takiego punktu, w którym się okaże, że nie mamy w ogóle wystarczająco surowców na Ziemi, żeby zbudować jakiś statek kosmiczny, żeby w ogóle się oderwać od tej planety. A co dopiero mówić o tym,
żeby... Obawiam się, że to nie za naszego żywota jest.
No nie, no ale wiesz, może reinkarnacja, może jakiś, wiesz, może przedłużą życie, wiesz, może jakaś technologia będzie...
Wiesz, ja mam dobre geny, ja zamierzam tak spokojnie do 150.
No nie, no to wszyscy wiemy właśnie, że wygląda, że tak o 10-15 lat młodziej niż masz w metryce, więc to tak, no faktycznie, nie? Ale wiesz... Żeby ta młodość... Poleciałbyś na przykład... No nie chciałbyś polecieć, Ryszardzie, na wakacje na Marsa.
No wiesz, w chwili obecnej...
Ale nie w jedną stronę, tylko...
No właśnie, w tej chwili chyba pozwala technologia i jedyne plany, jakie są, to podróż w jedną stronę, już bez możliwości powrotu. Mhm. Wiesz, ja się wychowałem na książkach takich jak Mój Księżycowy Pech, Ci z 10 tysiąca, tak to chyba się nazywało, Jerzy Broszkiewicz, był taki pisarz. Aha. I no to były bardzo, bardzo fajne takie science fiction powieści dla nastolatków z lat 60. 70. I no to super się czytało, zwłaszcza Mój Księżycowy Pech. Uwielbiałem, to jest opowieść o chłopcu, który jest ogólnie takim geniuszem matematycznym, a przy okazji właśnie dostał od rodziców nową rakietę i są wyścigi do Księżyca i to jest to naprawdę bardzo fajnie napisane. Tak wiesz, ja to czytałem po kilka razy. Pierwsza miłość jest w tle i ogólnie takie braterstwo między narodami, wiesz, brak wojen.
Taka romantyczna wizja podboju kosmosu.
Tak, bardzo, bardzo, wiesz, ogólnie Ziemia na Ziemi jest super. Na całe szczęście nie ma żadnej, wiesz, takiej indoktrynacji, że cała Ziemia jest socjalistyczna i pod czerwonym sztandarem brnie, tylko maszeruje, jak uświetlany.
Czerwona jest jedynie planeta, na której
całe złożysko. Nie, właśnie tutaj jest, właśnie tak naprawdę tutaj, jak czytałem Mój Księżycowy Pech, tam miałem wrażenie, że to jest, że tam bardzo mało tego, tej indoktrynacji socjalistycznej jest, zwłaszcza, że bohater zakochuje się w dziewczynie z Kanady w ogóle. I właśnie tam podczas tych wyścigów nie ma
ponad
ani słowa
podziałami miłości.
Tak, nie ma w ogóle ani słowa o tym, że o jakimkolwiek ustroju. I dlatego to się tak fajnie też czytało. To było naprawdę świetna przygodowa książka dla młodzieży.
Ja zaczynam właśnie, oczywiście to brzmi dosyć dziwnie, ale ja zaczynam właśnie tak sobie myśleć, że chyba będę musiał zakładać, że wszystkie książki science fiction, które mi się podobały, albo filmy, że tak naprawdę to są książki historyczne, że ktoś opisuje, bo tak jak mówisz, no za naszego życia prawdopodobnie nie dojdzie do jakichś takich spektakularnych podboju kosmosu, że nie będziemy świadkami czegoś przełomowego, jak na przykład, nie wiem, powstanie napędu warpowego, czy coś w tym stylu, tak, jakiegoś, czy czegoś, co pozwoli przemierzyć kosmos jakoś, nie, jakiś napęd antygrawitacyjny, nie wiadomo co, zakrzywia czasu przestrzeni, tak jak to mamy w filmach science fiction. Ale właśnie oglądając te filmy science fiction, mówię sobie, że no to już żeśmy podbili na przykład Marsa. I to właśnie tak wygląda Mars podbity, nie? Na przykład Total Recall. Bardzo, bardzo fajny film dokumentalny o tym, jak właśnie na Marsie ludzie żyją i trochę jest ciężko, no ale sobie radzą i tak dalej. Wiesz, że no niestety Odyseja kosmiczna 2001, no to jest fantastyczna wizja przyszłości, która ona się miała zrealizować już żyjemy już w tym milenium 18 lat. I jesteśmy daleko jeszcze i być może dalej niż kiedykolwiek od tych wizji, które mieli fantaści w latach 70., 80., kiedy myśleli, że na przykład, nie wiem, pamiętasz taki serial Space 1999?
Oczywiście.
Tak. No, to jest zabawne, bo oni się oderwali tym księżycem i tym księżycem naszym drogim latali jak jakimś Enterprise'em. I czasami ten księżyc latał wolno, że mogli zrobić uskok w bok, coś tam załatwić, a czasami leciał bardzo szybko. No ale no, ja kocham klasyczne science fiction, kocham współczesne science fiction, kocham hardcore taki science fiction. No i niestety no, ubolewam, że niestety jest tylko jeden taki Elon Musk, który ma tylko jedną taką SpaceX agencję i że nikt tego nie realizuje, chociaż cały czas liczę na to, że Chińczycy, bo jest planowana jakaś misja na Marsa Chińczyków, że oni się no, wykażą jakąś taką, no, nie tyle inicjatywą, ale właśnie, że sukces odniosą i nagle się okaże, że będziemy mogli coś więcej zobaczyć niż tylko pięknych parę zdjęć. Bo wiesz, no, do tej pory kwestionuje się, czy było lądowanie na Księżycu, czy nie.
No, było.
Nie, no żartuję oczywiście, ale teorie spiskowe ja uwielbiam także.
Ja też uwielbiam teorie
spiskowe. To jest coś, co czytam dla przyjemności, a nie dlatego, że jak w to wierzę, tylko po prostu bardzo mi się podoba, jak pewne rzeczy rozkładane są na czynniki pierwsze, żeby tak zasiać takie ziarko niepewności. I niestety ubolewam, że doszliśmy do czasów, kiedy nasze na przykład aparaty fotograficzne w telefonach są tak dobrej jakości, że niestety UFO zaczęło się ukrywać przed fleszami właśnie tych fantastycznych telefonów i już tak rzadziej się da jakiś latający spodek złapać. A kiedyś to po prostu nagminnie było, tylko niestety te zdjęcia takie rozmazane.
Bo teraz najczęściej obiektywy telefonów są skierowane na osoby, które te telefony trzymają, a nie...
Myślałem, że na chodnik, nie? Jak chodzą ci ludzie i nie widzą, co się dzieje. No,
a nie w niebo.
Tak, no najwięcej właśnie takich kosmitów jest na jakimś Instagramie, to te selfiki takie robią sobie. No i tym optymistycznym akcentem, że być może kiedyś uda nam się doczekać tego fantastycznego, tej zmiany, tego podboju kosmosu, pozwolę zakończyć rozmowę naszą. Jest sympatycznie, nawet dłużej trochę niż planowaliśmy, ale tak.
Oj, znacznie nawet dłużej.
I na pewno do kilku gier, o których wspomnieliśmy, wrócimy. Na pewno do Odyssey jeszcze wspomnimy kiedyś.
Na pewno.
O Shadow of the Tomb Raider. Jakieś podsumowanie chciałbym
powiedzieć. O Alanie Moore.
No oczywiście. Tak, tak. O Alan Moore to będzie specjalny odcinek, już możemy zapowiedzieć. Będzie specjalny odcinek. Tak. Ja cię trzymam za słowo, Ryszardzie. Myślisz, że ja zapomnę? Nie. A nasi słuchacze na pewno nie zapomną.
Moim zdaniem to jest twórca taki, który pozostaje cały czas w cieniu i trzeba o nim powiedzieć, bo jest to jeden z najwybitniejszych pisarzy, scenarzystów naszych czasów i trzeba o nim wiedzieć, moim zdaniem.
Dokładnie. Dziękuję ci, Ryszardzie.
Dziękuję
Pamiętajcie,
bardzo.
Pamiętajcie, że Ryszarda, wszystkie projekty znajdziecie na jego stronie www.rysław.pl. W sobotę o 18 można słuchać Rysława można w Grysławie słuchać. Także na iTunes. No i oczywiście angielski dla graczy, który jest nie tylko dla graczy, kopalnia ciekawostek.
W przyszłym tygodniu kolejny odcinek. Ten tygodniu nie zdążę, ale w przyszłym tygodniu będzie kolejny odcinek i prawdopodobnie.
No bo rozpieściłeś, wiesz, swoich widzów, bo nagle chyba tam jakiś chyba.
Było sześć chyba
w ciągu bardzo. Czy sześć?
Tak. Ale później miałem troszkę pracy i innych rzeczy, o których mówiliśmy przed tym odcinkiem.
Wakacje, regenerowanie baterii. Tak, to jest ważne. Ale będzie nowy AGD.
Tak, oczywiście, AGD. Jak najbardziej. Jeszcze plan na kilka odcinków. Będzie odcinek o Szekspirze też. Mówiliśmy o Alanie Moore, Szekspirze naszych czasów, który istnieje. Wobec tego warto nagrać odcinek o Szekspirze, który nigdy nie istniał. Chyba. A może istniał?
No, to ja nie wiem, ja wspomniałem już na z Magierni, jest taki film Anonymous.
Tak. 2008 rok. Tak.
To
tak,
jest on. Bardzo, bardzo ciekawy. Oczywiście on tylko to jest ekranizacja jednej z teorii. Bardzo ciekawa i bardzo fajny film Rolanda Emmericha.
Tak.
Znanego głównie z filmów takich jak Dzień Niepodległości, ale ten też się świetny film ogląda, polecam. I pamiętajcie, żeby odwiedzić stronę Fantasmagierii www.fantasmagieria.net, dołączać do grupy na Facebooku, brać udział w ankietach, w dyskusjach, polecać znajomym Fantasmagierię. No i do usłyszenia za tydzień. Hej, cześć.
Na razie.